Dobry wieczór, Wietnam! Jest poniedziałek, godzina 22 marca 2021 roku. A to oznacza, że czeka nas transmisja na żywo z samego siedliska zła, z samego siedliska samego szatana. A wita was spółka ZOO w składzie kota i kozy, czyli Potrzeba oraz...
Zenon!
Szczęść Boże, niech będzie pochylony.
Jesteśmy...
No panie, mamy Jezusa tutaj, także będzie jakoś o religii, o Polsce. Co jest bardziej polskiego niż Żyd?
Schabowy.
To i znowu jest taka w tym jakaś dziwna przewrotność, nie? Że zarówno symbolem Polski jest Żyd i do tego jest schabowy, którego ten Żyd nie może jeść. No niebywałe.
Można i tak, ale dzisiaj sobie trochę porozmawiamy o gierkach z dwóch zupełnie różnych powodów, natomiast też na pewno nie zabraknie pewnych podstawowych komentarzy na temat tego, co się zdarzyło w ostatnim tygodniu w Polsce i na świecie, jak zwykle, jak co tydzień, w nocnym Marku o godzinie 21. Także może od razu się wytłumaczę najsampierw z tytułu audycji. Pewnie informacja, o ile jesteście w klimatach gamingowych, na pewno dostaliście już informację znaną z wcześniejszych pogłosek, że w serii gier Tekken, czyli klasycznego mordobicia, pojawi się Lidia Sobieska. I tak kiedy to zobaczyłem, to aż chciałem sobie ustawić na tytuł audycji Libia Sowiecka, ale stwierdziłem, że to będzie żart trochę zbyt grubymi nićmi szyty i zostawię go sobie na audycję. Natomiast tak trochę zagęszczając, jest to kolejna postać w bardzo brzydkiej formie płatnych DLC-ków, dzięki którym grę można sprzedać po kilka razy. Brawo Tekken, normalnie chamstwo i... No. To jest absurdalne, tak? Ja pamiętam, jak sobie liczyłem do jakiegoś tam Mortal Kombata, to żeby mieć jakieś takie, wiesz, wszystkie klasyczne postaci, no to musiałbyś wydać tak spokojnie z 500 zł.
No, chyba, że jesteś świnią i kupujesz na Keystorach, to wtedy można kupić taniej i można, ale są też autoryzowane Keystory, albo jakieś inne sposoby, żeby kupić legalnie i tanio grę. Przypominam, po raz kolejny Stellaris jest dostępny w bundlu.
Do Stellarisa jeszcze przejdziemy, zostawmy to na później.
Ale zegartyka rzucam na ten. Rzucam mimo wszystko na złapnione szyszynki, ale wrócimy do tego. Tak, wrócimy, zdecydowanie.
Tak, a dlaczego Jezus Świebodziński z antenami 5G w swojej koronie się dzisiaj pojawił? Ano właśnie dlatego, że wiem, że ta dyskusja już się tutaj między mną i Krawcem pojawiała i to nie jeden raz, ale za każdym razem sprawdziła się absolutnie idealnie. Pani premier Polski w grze Tekken, pani Lidia Sobieska, ma jedną taką gadkę przed wejściem. Muszę wygrać w imieniu wszystkich Polaków. Więc tak sobie usiadłem na dupie i sobie myślę, a kogo jeszcze by wystawić do takiej walki? Już tutaj dzisiaj nawet już pojawiły się pierwsze memy, że na przykład Niemcy wystawią Angelę Merkel, co by było... No, wystawiać tamka do bijatyki to jest dość ciekawe, ale myślę, że spokojnie moglibyśmy sobie zrobić małą przebieżkę po polskich celebrytach, po polskich politykach i innych żywych śmieciach, które mogłyby próbować wygrać w imieniu wszystkich Polaków. Czy w ogóle...
Ja już mam takiego Goro nawet, chłopie, wymyślonego, który by wygrał w imieniu wszystkich Polaków. Aha. No ale to może jedźmy najpierw z jakiegoś takiego mniejszego kalibru, nie? Kto by tak jeszcze mógł być na rozbiegówkę? Czekaj, kto w Tekenie był? Kuba, tak? To był ten... był niedźwiadek, ale też był chyba kangur, nie? No, kangur miał jakiegoś małego kangurka w środku. No to kurde, kto by był dużym kangurem, a kto by był małym kangurem? Kaczyński by tak Ziobrę wypuszczał?
Znaczy się, wiesz co, Kaczyński i Ziobro to też jest mniej więcej waga kogucia konstytucyjna, więc nie jestem pewien, czy oni by tak sobie mogli. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to Bunker Morawer jest całkiem wysoką osobą, więc mógłby w takim nosidełku dla dziecka z Jarosławem sobie ruszyć i to trochę przypominałoby naszego kangurka K.O.
A dobra, co się będę pierdolił. Dzisiaj tak jak mi to powiedziałeś przed audycją, no to wymyśliłem, kto by był. I on nawet ma taką postawę charakterystyczną, agresywną, że zaraz chce komuś jebnąć. Jest bardzo polskim człowiekiem, bo jest doktorem teologii i nazywa się Bawer Aondo Akam. Znasz?
Nie.
A wpisz sobie. Bawer, a on to Akka.
Bawer. Akka, bo tego pośrodku nie usłyszałem.
Bawer, a on to Akka.
Jest prześladowany, wesprzyj go.
Zobacz, co jak wygląda. Myślę, że to jest koleś. On wiecznie wygląda, jakby chciał komuś jebnąć. Popatrz na tą rękę.
What the actual fuck?
No.
Dla niego tutaj stało? Okej.
Okay. Przebij to.
Wiesz co, wydaje mi się, że to będzie ciężkie, natomiast myślę, że przede wszystkim w Tekenie już mamy jedną bardzo polską postać i jest to oczywiście Heihachi, który wygląda jak Korwin na sterydach.
No, tak. I to w ogóle jest boss, nie?
Tak, dokładnie tak. I jest to również postać bardzo, z tego co pamiętam, fabularnie istotna dla całej serii.
No, a Tekken to w ogóle jest świetna gra, jak ma być szczery. Jak nie jestem wielkim konsolowcem, no to mam długie godziny zaliczone przed różnymi jakimiś tam zdezelowanymi emulatorami, playkami i cudami wiankami. Rewelacyjnie mi się zawsze w Tekken grało. Na automatach, od automatu zaczynawszy, na czymkolwiek, później kończąc.
A to akurat jest dość taka wspólna cecha dla wszelkich PC-towców. W ogóle wszyscy Gamers United ponad jednym Tekkenem. To rzadko się zdarza, żeby wychodziła gra, która aż tak bardzo łączy, a jednocześnie, no mimo wszystko, nie wiem, Tekken jest chyba ciągle ekskluzywem, czy nie?
Chyba nie. Niech to sprawdzę.
Nie jestem pewien. A tutaj Grzesiu na czacie, tak swoją drogą, pamiętajcie, audycja jak zwykle interaktywna, więc zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, jeżeli będziecie mieli swojego zawodnika do wystawienia na arenę Tekkena. A tymczasem Grzesiu zaznacza na czacie, że Stonoga by się nadał, rzucałby kurwami. To by było naprawdę, to by było naprawdę piękne, taki easter egg w postaci jakichś takich zwykłych gadek, czy też odpowiednich sampli audio po pojedynku, właśnie w ramach podsumowania takiego, inne frazy na zwycięstwo, inne frazy na porażkę. No i tak się zastanawiam, słynny cytat z pana Zbigniewa Stonogi, szkoda gadać, szkoda strzepić ryja, nie warto było, czy to bardziej się będzie na zwycięstwo, czy porażkę nadawało?
No, to jest dobra rozkmina, żeby się zastanowić. I Tekken jest też na PC-ty, już zawędrował na PC-ty i myślę, że to będzie mój kolejny tytuł do kupienia, bo dzisiaj Ola mi tak gniknęła, spadłem w ręce, mówi, ale bym sobie zagrała jakiegoś Mortala. To dostała Mortala XL, czyli X Mortal z tymi dwoma tam dodatkami, kiedy to DLC jeszcze nie były takie szalone. Zobaczymy, nie grałem jeszcze. No i nad moją rodziną w ten sposób stanęło widmo kupna drugiego pada.
Szaleństwa. Nie chcesz czasami konsoli kupić?
Nie. No, znaczy, to chcę, to jest złe pytanie.
No to musisz z Olą pogadać. Anyway, no właśnie, mi się wydaje, że taką ultimate postacią, ale bardziej nadawałaby się do serii Naruto, gdzie oprócz właśnie typowych wojowników mamy też ich, jak to w skrócie określić, żeby nikogo nie obrazić i jednocześnie oddać sprawiedliwość serii, ich zwierzęta duchowe, które potrafią przyjąć postacie naprawdę niesamowicie potężne, gdzie jeden podstawowy atak wygląda mniej więcej jak detonacja ładunku nuklearnego nad Hiroshimą. Więc myślę, że Jezus ze Świebodzina by się tutaj nadał. A jego specjalnym atakiem byłoby właśnie uruchomienie tych anten 5G wzmocnionych złotą koroną i taki strumień właśnie jak w anime, strumień energii pędzącej, rozrywającej ziemię, rozrywającą lasy, rozrywającą do samej magmy, aż tryśnie stamtąd lawa i zaleje przeciwnika. Tylko pytanie się oczywiście pojawia, czyim zwierzęciem duchowym jest Jezus Chrystus? Kurde, czyim? I w momencie, kiedy to powiedziałem, transmisje równoległe 44. Więc chyba już wiem, czyim zwierzęciem duchowym jest Jezus Chrystus.
Kurde, też by był niezły swoją drogą. Żeby tak w imieniu wszystkich Albarian walczył zdecydowanie.
Nie, to musi być koniecznie w imieniu wszystkich Polaków, a pamiętaj, że Jezus Chrystus został koronowany na króla Polski, więc myślę, że jest to idealny kandydat do czegoś takiego.
Znaczy się, zmiana ustroju to jest chyba zdrada stanu, a zdrada stanu już nie jest, to prawda, karą śmierci, karana tylko dożywociem. A koronowanie jakiegoś obcego monarchy z obcej dynastii, w ogóle jakiejkolwiek dynastii na króla...
I do tego Żyda?
To już nieważne, może być nawet Polak, najpolakskniejszy, nie? To może być nawet sam Jarosław Kaczyński. To jest zmiana ustroju. I teraz tak, mamy dwie możliwości. Albo ci ludzie powinni iść do pierdla za to, że zmienili ustrój i to już jest dożywocie, albo dostać przynajmniej 2 lata za obrazę uczuć religijnych, bo tak w gruncie rzeczy to nic nie wnosi, to zrobienie z FBI. Sorry, nie? Ale to by miało miejsce tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem, gdybyśmy w tym kraju nie robili sobie instagramerki z logiki.
Okej. Okay. Wow. Muszę sobie sklonować to określenie. Ale wiesz co, tak się zastanowiłem, żeby przerwać na chwilę i minimalnie zmienić wątek, bo dalej w Tekenie będziemy. Wyobraź sobie, że nagle w postaci jakiegoś dziwnego splotu zdarzeń dochodzi właśnie do takiego turnieju, do takiego turnieju sztuk walki i faktycznie mamy znaleźć takiego jednego, nie wiem, Najmana, czy premiera Morawieckiego, czy kogokolwiek, kto właśnie wystąpi w imieniu wszystkich Polaków. Kto to w ogóle mógłby być? Czy istnieje na całym świecie jakaś jedna osoba, która by nie była, nie wiem, słodkim kotkiem albo niemowlęciem, gdzie wszyscy Polacy, a przynajmniej, nie wiem, dwie trzecie większości, by się zgodziło, tak, to jest nasz reprezentant, jestem z niego dumna, będę go tutaj wspierał.
No, jest taka osoba, to jest Robert Makłowicz.
Ty, kurde, ty to masz łeb.
To jest chyba jedyna uniwersalnie lubiana osoba. Ostatnio dostał, ile? 2500 zł do Nate'a?
No, coś koło tego. Czy 1500, już nie pamiętam. Ale faktycznie. No. Makłowicz to by się nadawał na pokojową Nagrodę Nobla, jak tak sobie zastanawiam się przez chwilę.
No, dokładnie. Chociaż no może być problem, bo za mało wojen zrobił.
No tak, ale faktycznie, więc może tutaj właśnie żarcie jest tym, co powinno nas połączyć, zamiast ciągle dzielić.
No, to wiesz, że wegan wymyślili w XXI wieku i to takie szczególnie zjadliwą odmianę, bardziej zjadliwą niż najnowsze wersje COVID-a. Człowieku, zapomnij, nie? Teraz żarcie to by nas też podzieliło. Wszystko może teraz podzielić. Zresztą teraz jest taka moda, żeby go dzielić, nie?
No cóż, mam nadzieję, że trochę ta moda, słuchawki sobie poprawię, że ta moda powoli nam się zacznie kończyć, bo wszystko widzimy, jak to, w jakim kierunku to wszystko zmierza. A może właśnie tutaj na scenę powinien wyjść legendarny już dziś Szymon Hołownia, który wejdzie i tak postawi rękę, musimy porozmawiać zamiast walczyć. Jep, poryju i gleba.
A ty wiesz, że już na Discordzie się pokłóciliśmy o Szymona Hołownię?
Wiem, widziałem. Co prawda nie było mnie przy tej dyskusji, nawet nie do końca chciało mi się to od początku do końca czytać, ale mam takie wrażenie, że to jest niezły dowód na to, w jaki sposób Hołownia sobie łączy ludzi. Jak ja bardzo można dzielić próbami złączenia.
No, ja się tam przyznam, że jakby teraz przyszło do głosowania, to bym na niego głosował z tej prostej przyczyny, że no wszyscy inni już są skompromitowani albo już za bardzo im nie ufam, więc on jest jedyny świeży na dobrą sprawę do skompromitowania się, nie? Tyle.
Teoretycznie tak. Fajnie by było, żeby faktycznie jakaś realna władza w jego ręce została złożona, bo wtedy moglibyśmy faktycznie go rozliczyć. No ja sam się przyznaję, że zostałem oszukany przez Palikota, więc mam naprawdę, tak patrząc na Hołownię, patrzę na niego przez pryzmat Palikota, no i też jakiejś takiej dziwnej medialności, dziwnych informacji, które parę tam nawet miesięcy temu pojawiały się odnośnie jego struktur w Małopolsce, że też były jakieś dziwne krzywe jazdy, które nie powinny się tak na samym starcie pojawiać, chociaż to też nie do końca musi być wina Hołowni, bo gdzieś po drodze mógł się zdarzyć jakiś karierowicz, który stwierdził, że będzie sobie robił swoje własne mikroimperium na swój własny obraz i podobieństwo.
Jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne. Jeżeli żal wam transferu na YouTube'a, to możecie na Discordzie skorzystać z naszego patefonu Ujka Radosa, gdzie nasz radiooperator tamtejszy, discordowy, racuch zawodowiec, odpala w czasie audycji Grajka, który retransmituje rzeczy z YouTube'a. No i w ten sposób sobie ładnie oszczędzacie na transferze.
Ale ponieważ klatki kluczowe wysyłamy co 20 sekund i zawierają one prawie praktycznie nic, to ten transfer z YouTube'a nie jest aż tak bardzo żerny.
No, ale tak jak mówię, jak już chcecie naprawdę, tam chyba z 96 kilobitów, no to są takie żałosne ilości, naprawdę możecie słuchać i słuchać. Nawet niektórzy twierdzą, że jakość tam jest lepsza, nie wiem jak to jest w ogóle możliwe, no ale hej, można i tak, nie? Można i tak.
Wiesz, no są takie telefony Duji, co nawet potrafią poprawić synchronizację głos z wideo, jak tutaj kiedyś zostało wykazane podczas jednych, nie wiem, czy czasów ostatecznych, czy luźnych gatek, więc być może jakieś AI tam czuwa pomiędzy kanałem usznym a mózgiem.
Na pewno. Są tam jakieś cudowne rzeczy z kosmosu.
No, w to akurat nie wątpię. No, ale taki Hołownia, jakieś... Kurde, nie znam aż tak dobrze Hołowni, nie znam jego przykładowych tekstów, które można by było sobie wrzucić, oprócz właśnie tego, że trzeba porozmawiać, to przed walką. No i oczywiście w sytuacji, gdyby Hołownia walkę w Tekenie przegrał, no to wiadomo, że pojawia się cutscenka, kiedy Hołownia bierze konstytucję do ręki, otwiera ją i zaczyna płakać.
O mój Boże, to było tak słabe jak polska telewizja, i to mówię taką ogólnie polską telewizję.
A tak, są i dlatego właśnie celebryci, bez względu na to, czy medialni, czy polityczni, pierwsze co to powinni zainwestować w kogoś od wizerunku, kto będzie za nich obsługiwał social media i ewentualnie też będzie robił jako filtr, zanim coś głupiego wrzucisz do sieci.
No, cancel culture to jest jak gdyby osobny temat, który można nieźle przewałkować. Natomiast zawsze musisz się liczyć z tym, że prędzej czy później ktoś weźmie o jeden Adderall za dużo, popijając go o jednym piwem za dużo, i nawet jeżeli ma agencję nad sobą, to gdzieś o 3 w nocy napisze jakąś głupotę i będzie jazda, nie? Gówno trafi w wiatrak.
Teoretycznie tak, ale wtedy masz podkładkę, że przepraszam bardzo, ja mam tutaj agencję marketingową, która się tym zajmowała, już rozwiązaliśmy z nią współpracę i to niestety nie jest moja wina, tak? Także myślę, że w tej sytuacji przynajmniej byłoby się jak wybronić, a tutaj to mu poleca Rydzyka jako Sub-Zero plującego wodą święconą.
O mój Boże. Znaczy, Roseanne słynnej to nie pomogło, nie? Związanej chyba z tą samą wytwórnią, która robiła Teorię Wielkiego Podrywu, a później ten reboot Roseanne. Szkoda, bo to taki był serial, który opowiadał o klasie takiej robotniczej, tudzież niższej klasie średniej w Stanach Zjednoczonych. Chciałem to oglądać, wrócić sobie tak po latach, że tak powiem, do tego nowego z kolei reboota. No ale jak się później dowiedziałem, że tam ta polityka się wpierniczyła, to podziękowałem. Szkoda. No. A Rydzyk jako Sub-Zero? Rydzyk to jako Skorpion raczej, bo ten, wiesz, kasę z państwa by tak wyciągał tą.
Są osoby, wyobraź, wyciąga taką, wiesz, taką rękę z tacą i ta ręka się wydłuża właśnie jak ten reptilianin Skorpiona. Tak, wiesz, tak jak łychą, tak zagląda do kieszeni przeciwnika i wyciąga tam jakieś złotówki, euro, dolary, cokolwiek.
No, takie fatality, dokładnie, że każdego z kasy tak obciera całkowicie, wiesz, o, tak, wiesz, tak na koniec kasę mu bierze, wszystko całkiem do zera go ściąga, a później, wiesz, tak skarbuwa, tak tego delikwenta pakuje i wynosi, nie?
I podjeżdża jeszcze bezdomny Bentleyem.
Tylko co by zrobił Obajtek? To jest teraz taki boss numer jeden, to jest Shao Kahn, kurde, po polskiej sceny politycznej obecnie.
No, to jest naprawdę, ta historia zatacza coraz szersze kręgi z tygodnia na tydzień. Właśnie pamiętam parę dni temu chodził taki śmieszny obrazek, że Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że wykryto 21 tysięcy nowych nieruchomości Obajtka w Mazowieckim, w Łódzkim i tak dalej, wszystkie województwa wymienione jak w raportach zakażeń. Więc to by całkiem miało sens. A Bajtek ostatnio tutaj trochę przyszalał i powiedział, że powiedział bardzo ciekawą kwestię. Nie mam tego akurat teraz przed oczami. Ale właśnie coś, że tutaj dostał jakieś ten, że tutaj dostał działki od rodziców, tutaj od kogoś dostał, to prawie, że właśnie jak z tym bezdomnym i samochodami. Chociaż to też oczywiście wiemy i to powtórzę na wszelki wypadek, że ten bezdomny i samochody to była akurat prowokacja pana Rydzyka, na którą odpowiednio zmontowaną wielu ludzi się nabrało, ale nie, ale obaj idzie bardzo w zaparte. No przyznam, że trzeba naprawdę mieć niskie mniemanie o swoich odbiorcach, żeby aż tak bardzo ciężko do tego tutaj się blokować. Bierucik tutaj już parę kolejnych
propozycji. Powin Shang-Tsung. Jak w Mortala skręcamy, że Kaczyński Shao Kahn, a Morawiecki Shang-Tsung. Nie no, Gowin, on jest chyba najwięcej obskoczył w różnych tam partyjach, nie?
No w sumie, wiesz co, kurde, nie wiem, szczerze mówiąc, tak z czasem trochę te transfery historyczne jeszcze z czasów, nie wiem, z czasów AWS-u, Unii Wolności już mi się, powiem szczerze, trochę zatarły i myślę, że to bardzo dobrze, bo normalni ludzie nie powinni się przejmować takimi rzeczami. Obajtek mógłby używać broni energii skalarnej. Jezu, co to jest energia skalarna? To się gdzieś...
Wiesz co, to jest takie chyba... Szuria jeszcze starsza niż pola torsyjne.
O matko bosko kochano. Już kurde. Jak ludzie się połapali, że nie można dorzucić słowa kwantowy do każdego pierwszego, lepszego rzeczownika i zrobić z tego coś magicznego, co można sprzedawać, no to teraz idą w skalarnie.
Nie, to jest właśnie stare, wbrew pozorom. Wiesz, to jest starsze niż Deepak Chopra. Także, ale może ma po prostu teraz swoje drugie życie, tak jak ten kiedy wtedy będzie Armageddon, reset, nie, i te sprawy.
A to, no. To ostatnio i to też trochę poza konkursem, bo to gdzieś mi na zagranicznych fanpage'ach mignęło, że przeprowadzono analizę dotyczącą właśnie takiego szeroko pojętego sure contentu, czy to będą antyszczepionkowcy, czy właśnie antykowidowcy, czy chemtrailsy i tak dalej. I się okazało na podstawie, i to był jakiś taki global survey, kto tworzy content. Okazało się, że za wszystkimi takimi szurskimi teoriami, które są tak, wiesz, tak od ręki w miarę unikalnie napisane, stoi 111 kont na całym świecie. 111 i to nie wiem, bo nie wiem, jak to wyglądają powiązania między nimi. Być może mi się uda odnaleźć jeszcze informacje na ten temat i coś szerzej o tym opowiedzieć. Ale to sobie akurat na dzisiaj nie przygotowałem, więc nie będę aż tak bardzo się w to zagłębiał. Ale to też jest taki ciekawy sposób, ciekawa wizja pokazująca, jak bardzo jest to takie, wiesz, taka metoda głuchego telefonu. Opowiadanie pewnych rzeczy, które po raz kolejny gdzieś tam zasłyszałeś i próbujesz coś stworzyć. Samego, tutaj ci się miesza jedno pojęcie z drugim, tworzysz jakąś dziwną hybrydę, która ma cztery głowy i trzy penisy i sprzedajesz ją dalej.
Słuchaj, wiesz co było ciekawsze? Ciekawsze była metodologia tego badania, bo ja pamiętam coś podobnego, czyli to się niektórzy to nazywali taką gateway drugs to fascism, nie? To kurde, i to było powiązanie takich też gdzieś około tej ilości youtuberów różnych, tam sieć powiązań, od którego prowadzi. I wiesz, tam były postacie mniej lub bardziej kontrowersyjne. Był Thunderfoot na przykład, czyli taki scientystyczny debunker. Był Sargon of Akkad, który jest faktycznie polityczny i na przykład miał wywiad z Korwinem. Był jakiś tam No Bullshit, który jest zwykłym takim jakimś małym, raczej stanowym komentatorem tego, co się dzieje w polityce tamtejszej. Ale był też Jordan Peterson, którego można lubić lub nie, który moim zdaniem się już skończył. Ale jednak jest w miarę wyważonym kolesiem, profesorem i tak dalej. No i najlepszy moim zdaniem gateway drug, który tam był wymieniony, to była Blair White, czyli transseksualista M2F, nie? Który jest, był jako ikona transfobii pokazany.
Aha, no, to z całej grupy tylko Thunderfoota znam i powiem szczerze, że... Bardzo, bardzo lubię, jak czasami właśnie, jak czasami chce mi się z nim nie zgadzać. To jest można powiedzieć, takie zdrowe. Nie to, że tam się z nim wykłócam w komentarzach, bo akurat praktycznie do sekcji komentarzy, przynajmniej poza Nocnym Radiem, staram się nie zaglądać dla własnego zdrowia psychicznego. Natomiast tak, to... Ale słuchanie takich osób, czy czytanie takich osób jest też takim fajnym treningiem intelektualnym, które pozwoli nam, wiesz, tak samemu sobie wypracować, zobaczyć, czy jesteśmy, jeżeli nawet się nie zgadzamy, albo że się mylimy, żeby samemu zweryfikować te teorie, tak? Żeby nie robić jakiejś, wyjść poza swoją bańkę, zobaczyć, czy dostając odpowiednią argumentację, z drugiej strony będziemy w stanie dalej stwierdzić, że okej, wysłuchałem, jestem w stanie obalić argumenty przeciwnika, więc moje widzenie świata jest w dalszym ciągu poprawne i się broni, nie odcinając się od tego, więc wydaje mi się, że tacy właśnie balansujący na pewnej krawędzi oszołomstwa i nauki są świetnymi workami treningowymi.
No, ale mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. Zastanawia mnie, ja tak, powiedzmy, że altreciłem, ale to teraz jest tak niesłusznie, troszeczkę z jakimś właśnie skrajną prawicą przytygowane, ale swego czasu dość ostro śledziłem te różne altrejtowe postacie z YouTube'a. Właśnie tych, których wymieniłem, jeszcze jakiegoś Marka Dice'a i takich różnych delikwentów. I muszę powiedzieć, że nawet ponad Russella Watsona. I muszę powiedzieć, że w pewnym momencie ciężko powiedzieć, czy ten YouTube przestał mi to serwować, czy po prostu mi się to znudziło. No ale w pewnym momencie przestało się to pojawiać w moich rekomendacjach. I co miało miejsce? Coś podobnego do tego, co się stało z kościołem, kiedy przestałem tam chodzić, nie? Mianowicie, jak po pewnym czasie do tego wróciłem, no to z zupełnie innym okiem na to spojrzałem. Kompletnie innym, nie? Udało mi się, dzięki temu wyszedłem z tej bańki i mogłem bardziej obiektywnie na całą sytuację spojrzeć.
Mhm. No to całkiem sensownie brzmi, bo to też jesteśmy, czy chcemy, czy nie, no tak ten świat jest złożony. Natomiast co do rekomendacji YouTube, to faktycznie było coś takiego. Nie wiem, w którym konkretnie momencie się zdarzyło, ale nawet widziałem jakieś takie szersze opracowanie, że jeżeli zostawić YouTube'a na autoplayu, że tam automatycznie na podstawie, nie wiem, naszych preferencji wybiera nam content i otworzyć dowolny wykład, bo na YouTubie jest całe mnóstwo wykładów i to nawet w języku polskim, wykładów, czy to właśnie z uczelni, czy wykładów takich bardziej popularno-naukowych, jakie robią, nie wiem, centra nauki, czy jakieś właśnie wręcz grupy społeczne, które zajmują się tą szeroko pojętą popularyzacją, ale gdzie ten wykład jest prowadzony przez pewną osobę z jakąś uczelnią, z jakimś stopniem naukowym. To i to, co prawda, było przeprowadzone na terenie Stanów Zjednoczonych, natomiast sam to zauważyłem również w Polsce, że jeżeli sobie włączysz, nie wiem, dajmy na to wykład o ewolucji, to potrzebujesz tam powiedzmy 15-20 instancji tego autoplaya, żeby dojść do tego, żeby ci YouTube wyświetlił jakieś kreacjonistyczny bullshit. Ewentualnie jeżeli odpalisz sobie coś o medycynie, to prędzej czy później wylądujesz na wykładzie Jerzego Zięby, dajmy na to, tak? I to się w pewnym momencie zmieniło nawet do tego stopnia, że przykładowo jest taki, no, mam ambiwalentny stosunek do niego, ale lubię oglądać kanał Kosmiczne Opowieści, gdzie koleś, no tam trochę szura, tak, ale przynajmniej nie boi się powiedzieć głośno, że jeżeli dojdziesz do wniosku na podstawie zebranych danych, że jakaś hipoteza, jakieś tam pumapunku, dajmy na to, czy inni starożytni kosmici, bo on sporo o tym mówi, jest zwyczajnym bullshitem, no to mówi, że to jest bullshitem i podaje konkretne kwity na to, dlaczego to jest bullshitem, fajnie to uzasadnia i od dłuższego czasu śledzę ten kanał, bardzo go sobie lubię włączyć, tak wiesz, tak do posłuchania na dobranoc, no i fajnie jak mi coś gada, no to tam w autoplayu, jak się zwykle budziłem rano, no to właśnie leciał już jakiś taki totalny, odjechany, czy to Szurlandia, czy jakieś inne dziwne rzeczy. A z drugiej strony od jakiegoś czasu zawsze ląduje a to w Astronarium, a to w jakichś filmach z Centrum Nauki Kopernik, a to właśnie na Czytamy Naturę Lamży, więc jakoś to się mimo wszystko cały czas sensownie broni.
A i owszem. Ja też zastanawiam w tym algorytmie, na ile on jest warunkowany przez sieć dookoła i to, co w ogóle jest w tej okolicy popularne. muszę to kiedyś jakąś taką, powiedzmy, względnie świeżą kartą sieciową sprawdzić i się podłączyć. Ale nie wchodźmy za bardzo w technikalia, bo to się może niektórym nie spodobać. I słusznie.
Tak, dokładnie tak. Jeszcze dzisiaj na pewno parę razy będziemy się musieli gryźć po językach oby własnych.
No, dokładnie. Tutaj ten... Co tam dalej masz, panie? Bo ja mam... ja mam bona gastronomicznego. Słyszałeś, panie, o tym?
Wiesz co, nie, jeszcze słuchaj, bo tutaj chciałem wyciągnąć jeden przykład wojownika w imię wszystkich Polaków. Będzie to tutaj Krawiec pisał jakiś czas temu, tylko się przez bullshit tego nie mogę przebić. Pisał Olszański z przemianą w Jabłonowskiego.
To jest
piękne i to w multi... Jeszcze, wiesz, to najlepsze by było, żeby ten DLC-ek był dostępny tylko w Polsce i żeby było embargo na informacje na cały internet poza Polską, że taka postać jest. I wychodzi ci taki pimpuś w okularkach, nie? Tutaj z słuchaweczką. Dostaje parę razy po gębie, zdrowie mu spada do 30% i się przemienia, i się odpala. Łeb ci ukręcę!
Ja pierdzielę, ale powiem ci ten, nie wiem czy widziałeś, no 5 minut przed audycją i nie byłem w stanie tego zobaczyć, Paweł wrzucił na Discordzie filet z jajem, życie cię zaskoczy, czyli Olszańskiego, Jabłonowskiego, który sobie robi jaja z piaska, nie? No to bym musiał zobaczyć, ale wygląda ostro, nie? Ja nie wiem, czy ten facet jest na tyle wyrachowany, żeby robić taki show? Czy kurde co, nie? Czy to jest jakiś, ja nie wiem. No nie bywałem. Muszę ci powiedzieć, że nie potrafię go rozgryźć, nie? Tak zwyczajnie. Wiesz, no nie wiem, czy to jest kabotyn, czy to jest koleś, który się odkleił, czy on tak myśli na serio. Nie wiem.
Pamiętaj, że bardzo dobrze się przecież sprawdza jakiegokolwiek rodzaju właśnie. Jakiegokolwiek rodzaju Jezu. Słowo mi wypadło, kontrowersja. I on bardzo, bardzo gra tą kartą, tak? Zresztą trochę zaraził Olszańskiego właśnie. Wróć, tak?
Osadowski, sorry.
Osadowskiego tą swoją kontrowersją, że czasami już nie ma tego takiego hamowania, tylko właśnie obaj, tam zresztą sam wrzucałeś właśnie jakieś szoty z ich kanału, gdzie nie są to rzeczy w jakiś sposób, nie wiem, merytorycznie potrzebne, wręcz takie, wiesz, takie prowokujące do tego, żeby więcej tych ludzi do nich dzwoniło i wręcz ich prowokowało, żeby po raz kolejny ich sprowokować i żeby znowu się odpalili, tylko problem jest taki, że no tutaj działa ten efekt, że nieważne jak mówią, byleby mówili, bo zauważ, że jeżeli będziesz oglądał to 24/7, oglądał każdy materiał właśnie w poszukiwaniu takich chwil, no to może się okazać, że coś z tych ich ogólnych gatek będzie jakoś, wiesz, jakieś ziarenko w tobie zasieje. I takie ziarenko w ciągu roku, dwóch, pięciu może wykiełkować na naprawdę całkiem nieźle wykręconą psychikę. I nagle, wiesz, nagle się okaże, że zaczniesz bardziej zawierzać, im bardziej kwestionować to, co do ciebie co cię otacza, to, czego się nauczyłeś w szkole, czy to, czego się nauczyłeś w swoim życiu. I to właśnie będzie taki gateway drug. I jedynym twoim błędem to będzie to, że spędziłeś zbyt dużo czasu, wytworzyłeś sam, to znaczy przyjąłeś ich do swojej bańki, a oni niczym wiriony rozprzestrzeniły się po tej bańce.
A po wirale to gorsze. No, powiem ci, że tak, mogą ci zatruć wszystko takie pojeby, owszem, trzeba uważać. I są osoby, które Jabłonowski zatruł i biorą to na poważnie. I jak tak sobie patrzę, to nie wiem, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić z tymi szurami, bo to się dzieje dokładnie tak, jak ci oni mówili, nie? Że kiedyś internet po prostu się zdegeneruje do tego stopnia, że będzie trzeba osiąść za mordę. Nie? Ja jestem wielkim tego przeciwnikiem, no ale cały czas niestety muszę powiedzieć, że widzę tą większą degenerację, jak ludzie w coraz to większe pierdoły wierzą, w coraz to większe bzdury po prostu daliby się pokroić i jest coraz to większa pogarda dla ludzi, którzy szukają jakiegoś kompromisu realnego, a nie tylko gadają o tym, że o, tak, oni nas dzielą, czy też po prostu szukają faktów. to mnie rozwala, że to cały czas przyspiesza i nie hamuje, nie? To jest zabawne, fajnie się pośród ze Szalskiego i w ogóle, ale są ludzie, którzy go biorą na poważnie.
Wiesz co, wydaje mi się, że trochę jednak to aż tak bardzo szurskie podejście wyhamowało w ostatnim czasie, jeżeli tak sobie policzę w stosunku do roku 2018, dajmy na to. Ze względu na to, że też mi się zdarza tam podglądać, czy to właśnie Ziębę, czy to Stopnopy, czy to Zagórskiego, ale to też nie wzięło się przez przypadek. To ma związek z tym, że też bardzo konkretne ruchy, no niestety ruchy cenzorskie, głównie ze strony czy to Facebooka, czy YouTube'a, czy innych gigantów technologicznych, które stwierdziły, że no to jest trochę przesada, no i ile to już chyba, ze 2 czy 3 bany w tym roku, nie, 2 bany w tym roku zaliczył Zagórski. Chyba tak, 2 razy spadł z YouTube'a. I takie rzeczy będą się działy coraz bardziej, no ale wiesz, no ale tutaj mamy takie bardziej polityczny problem, że jeżeli będziemy mieli za dużo wolności, tak na przykład wolności, którą daje nam sieć Tor, czy inne sieci anonimizujące, no to z jednej strony pojawią się whistleblowerzy, pojawią się osoby, które będą ujawniać pewne rzeczy, osoby, które będą ze sobą, nie wiem, jakoś tam współpracować w zrobieniu czegoś fajnego przeciw korporacjom, dajmy na to, no ale z drugiej strony to zostanie to zasiedlone przez terrorystów i pedofili.
Oczywiście, tak, i to jest cena wolności. I teraz jest pytanie, bo mierzysz w sumie tylko skrajności teraz. W tym równaniu, które przedstawiłeś, są tylko jakieś turboskrajności. Kiedyś ten internet jeszcze był przez takich umiarkowanych geeków zasiedlony, jeszcze powiedzmy, no, 10 lat temu, nie? Ale obecnie coraz to więcej ludzi, tak zwanych normików, się tutaj wpiernicza. Tak jak też na Discordzie mówiliśmy, ja na przykład jestem strasznie wkurzony, że mój ulubiony gatunek muzyczny zaczyna gdzieś tam jakoś w mainstreamie się, przynajmniej częściowo, jak na razie, pojawiać, nie? I wiem, że to się będzie kończyło tym, że to się psuje. Tak samo myślę, że to jest ten sam problem z internetem, że im coś się staje powszedniejsze, tym bardziej psieje. I tyle, nie?
No wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie dojdzie do... No, tak, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja nadzieja, można powiedzieć, że nadzieja matką głupich, ale mam taką nadzieję, że dojdzie do pewnego rodzaju wypoziomowania, do zamknięcia się w pewnych też, można powiedzieć, bańkach, ale że bardziej doceniany będzie jakościowy content, bo mimo wszystko powstają takie portale jak Quora, który jest zajebistym miejscem do dyskusji, gdzie masz bardzo konkretne pytania i tutaj polecam, to jest dostępne w ogóle po polsku, to znaczy jest w różnych językach, ale polska Quora też bardzo fajnie działa. Można faktycznie rzucić jakieś takie pseudofilozoficzne pytanie i faktycznie, i tam każdy aż czuje, że ma potrzebę odpowiadania pełnymi zdaniami, z podaniem źródeł, z podaniem właśnie jakichś materiałów konkretnych, z przyznaniem się, na jakiej podstawie tak twierdzisz, czy to twoje widzimisię, czy na przykład jesteś doktorem habilitowanym w tym temacie. Czujesz szacunek do takiego miejsca i jest to... Ja pamiętam, kiedy Quora startowała już wiele lat temu, absolutnie nie sądziłem, że to odniesie sukces. Myślałem, że... Bo to w ogóle się zrodziło w okolicach takiego projektu open source'owego, zresztą nie wiem, czy ten silnik czasami open source'owy ciągle nie jest. No i tak mówię, no fajny studencki projekt, zdechnie jak wszystko, co zrobili studenci, albo zostanie przerobione na kolejnego Instagrama. Otóż nie. Okazało się, że Quora działa bardzo sensownie i do takich, wiesz, do takich dyskusji, które kojarzę gdzieś właśnie sprzed 10-15 lat na forach PHP by Przebo, gdzie też miałeś pewną kulturę dyskusji, pewną taką, wiesz, taką przynależność i szacunek do tego miejsca, że ono w ogóle istnieje. Ty, to może właśnie o to chodzi. Bo wówczas, jeszcze te 10-15 lat temu, zwyczajnie nie mieliśmy tylu miejsc, w których mogliśmy wyrazić nasze zdanie. I tak samo jak jeżeli widzisz zaśmieconą ulicę, to wtedy prędzej rzucisz na nią papierek, niż jeżeli widzisz czysty, ładny chodnik, gdzie wszystko jest ładnie, pięknie. Więc być może to jest dobra alegoria internetu, że właśnie zrobiły się z tego takie trochę zaśmierdzone bałuty. No i ludzie, kiedy siadają do klawiatury, no to po to, żeby się wysrać, bo tak naprawdę nie ma tutaj ani żadnej konsekwencji z tego. Tych grupek, na których możesz postować, jest tak wiele, że nawet jeżeli cię w 10 zbanują, no to znajdziesz sobie 11 i 21, a kiedyś zwyczajnie tego nie było. Chociaż tutaj już chyba trochę etamizuję i zaczynam sobie włączać jakieś takie podejście. Kiedyś to było, gówniarze, wy nie znacie tego internetu, o!
Dlatego się odciąłem od Facebooka, wiesz, bo tam jest za dużo normictwa. Ja lubię jednak mniejsze, takie bardziej elitarne grona. Niech to nie brzmi jako, że bułkę przez bibułkę czy coś, bo też nie jestem sam jakimś wybitnym człowiekiem, żeby się w jakichś super elitarnych gronach obracać, ale no, jak jest za dużo tak zwanego normictwa, to się wszystko degraduje. Jedna rzecz mnie martwi, ale to jest też temat na osobną audycję, to jest to, że ta automatyzacja cenzury jednak nawet się na tym radiu odbija i czasami paradoksalnie wręcz potrafi tworzyć nowe konflikty, nie? Bo tu ktoś kogoś powie, że go zblokował czy coś, zbanował i no wiesz, a wiesz, jak niektórzy potrafią alergicznie na takie rzeczy reagować. No. To mi się nie podoba.
No tak.
Może to takie czyszczenie coś da, ale boję się, że skończy się tym, że będziemy mieli jedyną słusznie ideologiczną narrację, nie? A już taka jest jedna narracja, która jest świętą krową i można wręcz mówić no, wprost fake newsy siać. I przepraszam, jeżeli się narazi, jeżeli się nie zobejrzy w sekcji komentarzy, to wtedy człowiek się nie dowie, że ten materiał szerzy fake newsy, jak na przykład pani Kasia Gandor, która jeżeli chodzi o te różnice płciowe zrobiła materiał, w którym walnęła takiego fejka, że aż mnie po prostu kukle sędzą. No ale co? Nie ma tam, materiał nie został wycofany za nienawiść na tle płciowym. Nic takiego się nie stało. Jest tylko jakiś tam mały komentarz. Wiesz, jak to Krawiec mówi, przeprosiny w stylu polskiego polityka. No, to, ale to tak własna wina tak naprawdę i tyle, no i już, nie? I tej pani nikt nie zrobi, nic. Ale druga strona już będzie skopana. Gdyby coś analogicznego zrobiło, nie wiem, Radio Wnet czy ktoś tam, chociaż oni też się swoją drogą nieźle trzymają na poziom pierdół, które opowiadają. No, słucham, powiem ci, że słucham i to jest niesamowite, co potrafi powiedzieć ten Skowroński, i bzdury, i Cejrowski. O Jezus!
No. Po Cejrowskim się nie spodziewam absolutnie niczego innego.
No. To jak chcecie posłuchać bzdur, które są dotowane z państwa, no to i nie są TVP, mają taki pozór troszeczkę niezależności i prawicowego wydania, to polecam Wnet. Ja sobie lubię czasami tak w ramach masochizmu posłuchać. To, ale mimo wszystko jest jakaś ta jedna słuszna narracja i ona się robi świętokrowiczna. Nie lubię świętych krów. Nie lubię. No po prostu nie lubię, nie?
No to prawda, ale to też jest osobny problem, że jeszcze nie znalazł się taki, który by wszystkim dogodził, tak? Więc no właśnie, kwestie ideologiczne pozostawić ludziom, no i też zastanowić się nad tym, czym jest hate speech, czym jest dyskryminacja, czym jest uprzywilejowanie, ale myślę, że powinniśmy to zostawić ze względu na to, że temat jest tak szeroki, że zasługuje na osobną audycję, bo o kwestii dyskryminacji czy uprzywilejowania, która po obu stronach, tak zgodnie z hipotezą Podkowy, skrajne podejścia do kwestii dyskryminacji i uprzywilejowania są tak bardzo bliskie sobie, że mogliby spokojnie sobie nawzajem obciągnąć i nawet by nie zauważyli.
Tak, hipoteza Podkowy to jest w politologii coś, co gorąco polecam, żebyście się zapoznali. Natomiast teraz te skrajne środowiska wypracowały w sobie nową obelgę na kogoś, to jest symetrysta albo centrysta, nie? Jesteś najgorszym sukinsynem, jeżeli jesteś z nim, nie? Z symetrystą albo centrystą. Oni nawet cię bardziej nienawidzą niż tego człowieka z drugiej strony, tak naprawdę. Zresztą mamy takich przedstawicieli tutaj, nawet u nas, jak mam być szczery.
No to muszę patrolować znajomych lewaków, bo tak jak kiedyś odbierałem niesamowitą przyjemność z tego, że jeżeli miałem jakąś dyskusję na temat religii z jakimś takim gimbaateuszem, to bardzo lubiłem właśnie wchodzić w konflikt, tak? Dlatego, że no mimo wszystko jakieś tam swoje cele kiedyś miałem. Pismo Święte znam całkiem dobrze, jak na ateistę. W sumie jak na katolika to nawet jeszcze lepiej.
No właśnie.
I wiesz, i się okazuje, że te wszystkie argumenty kompletnie kompletnie z dupy, nawet tam, pamiętam, tam w poprzednim Nocnym Marku bodajże, kiedy Ewa Lipka dzwoniła, tak? Gdy rozmawialiśmy o apostazji, że właśnie tutaj się postawić, no ale to nie zadziała, no bo tamto. I nie chodzi mi o to, że Ewa reprezentuje gimbo ateizm, tylko takie, wiesz, takie podejście niepraktyczne. Takie podejście, że próbujesz przekonać kogoś, kto jest wręcz prawem kanonicznym, czyli dla niego prawem pewnie wyższym niż konstytucja, zobligowany do tego, do wiary wręcz, tak? Czy do pewnych dogmatów. I tutaj czasami zwyczajnie warto wrócić do starej, dobrej lekcji z gry wojennej, że są takie gry, w których jedynym sposobem, żeby wygrać, to nie grać w nie.
No. Dokładnie.
A tymczasem, skoro jesteśmy w temacie social mediów, bo mam tutaj jeden temat właśnie związany z internetem, social mediami, jak wszyscy doskonale wiemy, a kto nie wie, to się zaraz dowie, konta na Google czy na Facebooku można mieć od 13 roku życia, wobec czego Facebook tworzy specjalną wersję Instagrama skierowaną do dzieci poniżej 13 roku życia. Aby dzieci młode nauczać, że wygląd jest najważniejszy, że łapki się muszą zgadzać, że serduszka to najważniejsza rzecz na świecie, że to jest definicja ich akceptacji i pozycji w społeczeństwie. Ja pierdolę, Zuckerberg, ogarnij się, typie.
Lego miało taką platformę dzieci friendly i faktycznie była dzieci friendly, nie? Jeśli mnie pamięć nie mieli, to tam nawet były ograniczenia, żeby nie siedzieć za długo i te treści nie były takie angażujące i ręczepowe, więc spoko, ale to było cel, to było założenie, a Lego mimo wszystko to jest jednak firma, która no ma te ideały i się ich trzyma, nie? Więc fajnie by było, gdyby wszystkie firmy były takie jak Lego, no ale nie wszystkie są. Jeżeli chodzi o Facebooka i Instagrama, to powiem tak, nie przejmuję się tym Facebook i Instagramy, bo wielokrotnie, powiem wprost, zgłaszałem takich gówniarzy, bo gówniarze później robili syf wcześniej i tak dalej. To nic nie da, bo później rodzic pisze, że tak, dzieciak może być i tyle, nie? Żadne z tych zgłoszeń nie przeszło, mimo że wiem, że tych zgłoszeń było nie ode mnie tylko, ale też od różnych osób po 20. Tam się jakieś dramy gówniarzerskie dalej toczyły. Nic z tego, nie? Po prostu. A teraz to pewnie jest jeszcze gorzej. To już było dość dawno. Więc to jest martwy przepis. To raz. Dwa. A Instagram? Instagram wiem od rodziców dziewczynek, że jest to problem, nie? Że to jest coś, co im ryje głowę, i tak samo TikTok. Strasznie rodzice na to narzekają. Mam nawet takie przypadki, że jest duża różnica między siostrami, powiedzmy tam jakieś 5-7 lat, czy coś takiego, to matki się za głowę chwytają, nie? Jak widzą te młodsze dziewczynki, które są właśnie w epoce TikToka, Instagrama i tego wszystkiego, nie? Że różnica jest kolosalna. I social media to nie jest chyba coś, co bez konsekwencji na młodego człowieka i w ogóle człowieka jest, może pozostaje o w ten sposób.
No tak, to jest jakieś takie, no trochę też tutaj zadziadkuję trochę, tak, ale wydaje mi się, że jest to przełożenie jakiegoś systemu wartości, tak, na pewną demokrację, czy taką, wiesz, taką pseudodemokrację właśnie sterowaną ilością lajków, co zresztą jest też oczywiście dzieckiem Facebooka, ale przynajmniej ten Facebook, przynajmniej daje taką możliwość, że oczywiście możesz dodawać zdjęcia czy materiały wideo, ale on też jest w pewien sposób skupiony na treści, na komentarzach. Może nawet czasami się pojawia jakaś fajna dyskusja. Przez bardzo wiele lat byłem tak na zasadzie, jak dużo ludzi teraz ma, że oni nie oglądają telewizora, skasowali telewizor 10 lat temu i w ogóle teraz będą się teraz będą najmądrzejsi w opowiadaniu o tym, jak teraz wygląda telewizja. I ja taki byłem, jeżeli chodzi o Facebooka, tak? Bo jak się tam go pozbyłem w okolicach roku 2012, to potem byłem, wiesz, byłem pierwszy mądry do tego, żeby opowiadać, dlaczego Facebook jest chujowy. A potem gdzieś w okolicach, i to kurde, to był chyba 17, przepraszam, miałem taką fajną burgerownię, Taką burgerownię-piwiarnię. No i oni mieli fanpage na Facebooku i właśnie tam u nich były polecane burgery i to było takie burgery tak nawet nie tyle tygodnia, co powiedzmy nawet dnia i to też dostępne w pewnej określonej ramce czasowej, no bo jeżeli mięsko się skończyło, no to burgery też się skończyły. No i żeby złapać informację o tym, że jest coś pysznego, no to założyłem tego jebanego Facebooka właśnie. Dlaczego? Z powodu hamburgerów. Tak to się zaczęło i powiem ci szczerze, że odpowiednio zarządzając kwestiami czy to właśnie tych grup, czy powiadomień, czy swoich znajomych, można z tego zrobić naprawdę całkiem fajne, wartościową rzecz. Ja w ogóle przez ten cały czas byłem na Google Plusie, którego bardzo żałuję, że zniknął, właśnie dlatego, że tam było pusto. Dlatego, że jak ludzie tam wchodzili, mieli szacunek do tego miejsca, bo miałeś bardzo dużą przestrzeń i jeżeli nawalałeś tam, nie wiem, post po poście, to albo cię jakiś moderator grupy kopnął, albo ktoś tam cię podregulował, no miałeś przynajmniej jakiś elementarny szacunek do tego miejsca. Miejsca, bo widziałeś, że inni tutaj nie srają. No a Facebook, no, jest to narzędzie, tak? No, tak jak zawsze się śmieję, że nożem można pokroić chleb i nożem można pokroić człowieka, ale sądzę, że, no nie wiem, no mi się przynajmniej udało jakoś ten strumień na tyle wyregulować, żeby był czysty, żeby nie budził we mnie, wiesz, negatywnych emocji, żebym się nie starał tam za bardzo kłócić, żeby on mnie też nie nudził. Mam dużo śmiesznych kotów w oglądanych, które często wklejam na czy to Discorda, czy to gdzieś tam... Więc jest, wiesz, no, wygląda na to, że są to miejsca takie, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, no ale na pewno nie jestem w większości, jestem przekonany, jak to też jakiś czas temu w audycji zaznaczałem, tak samo my na YouTubie, my jako Nocne Radio jesteśmy tutaj tak trochę, wiesz, tak my tutaj nie pasujemy, nie? My tutaj korzystamy z możliwości technologicznych, jakie daje platforma, ale nie jesteśmy atrakcyjnym targetem dla tego.
No tak, tak. Fajnie, że sobie to wyregulowałeś, ale ja mam to w dupie, nie? Że tak powiem, dziękuję za całokształt Facebookowi. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, że on jakieś tam ma te swoje sposoby, żeby czasami się przebić przez te różne rzeczy. Wiem, znam ludzi, którzy mają tonę po prostu jakichś różnych blokad, żeby mieć puste te wszystkie feedy. Ja tego nie potrzebuję, sram na to i tak jak mówię, ma przede wszystkim jedną wielką wadę dla mnie. Tam jest za dużo normictwa. Ja jestem nienormalnym człowiekiem i dobrze się czuję wśród ludzi w podobnym stopniu nienormalnych, co ja.
A to może na Albikli sobie konto załóż, albo na Wolni Słowianie.
No, wolałbym Szybkich Słowian.
Ale tymczasem, wracając do tematu gamingowego, porozmawiajmy o Galaktycznym Imperium Rzeczypospolitej Polskiej.
To co mówiłem na starcie. Moi drodzy, jeszcze raz wjeżdża link, kurde, będę nim spamował wszędzie bezwzględnie. Stellaris Bundle to jest coś, nie sądziłem, że potrzeba, bo nachalnie to reklamowałem i jakimś cudem to potrzeba, mimo mojej nachalnej reklamy się na to złapał. Stellaris, cudowna gra strategiczna, kosmiczna, dostępna teraz z bardzo fajnym pakietem dodatków na Humble Bundle. Za 12 dolców możecie kupić najlepsze dodatki w zasadzie, jeszcze tylko dzisiaj i troszeczkę jutro. Warto, bo nie kupicie tego nawet na jakichś bazarach łowców, nigdzie. To jest najlepsza oferta, jaka była do tej pory. Już ponad 100 tysięcy osób się załapało. Polecam, nawet jeżeli chcecie, to teraz sobie kupcie za tego dolara podstawkę, zobaczcie jak to wygląda. Sama muzyka jest cudowna. No, nie wiem od czego zacząć, nie? Jeżeli chodzi o tą grę, jak to jest? No, Zenon przy spamie kupiłeś i co?
Tak, to może ja tutaj zacznę, bo jestem neofitą Stellarisa i mam zresztą coś takiego, że jeżeli ktoś mi coś zbyt nakalnie próbuje wepchnąć, to kurczę, mam opór przed tym i pamiętam, dlatego na przykład taki film jak Avatar nie poszedłem do kina, bo wszyscy szli do kina, wszyscy byli do 3D, wszyscy się jarali. A ja se potem obejrzałem u siebie w domu na telewizorze, no i może być, no. Nie rozumiałem tego hype'u. Natomiast tak, jestem neofitą Stellarisa, mam tam ograne może ze 4 czy 5 godzin. Bardzo się cieszę, że jest wersja na Linuxy i na Maci, więc mogę to na swoim kompie odpalić. Natomiast mam pewien problem ze względu na to, że muszę sobie do telewizora podłączyć Maca do gry w to, ze względu na to, że nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby korzystając właśnie z małego 13-calowego ekranu, żeby mi coś tam się aż tak bardzo ruszało. I powiem ci szczerze, że po godzinie gry mam takie wrażenia, jak wiesz, tak 15 lat temu, jak siedziałem godzinę przed monitorem CRT i wszystko mi gdzieś tam migotało i mi się na wymioty zbierało. Do tego faktycznie stopnia bardzo się optycznie przy tym męczę. Ale tak, słuchajcie, wspomnienia z dzieciństwa, flashbacki z dzieciństwa, bardzo czuć starą, dobrą cywilizację. Taką starą, dobrą, tak bardzo starą, dobrą. Póki co, i też jest przyjemny poziom wejścia, ze względu na to, że jest tutorial, który mniej więcej zarówno buduje pewną fabułę, która pod tym stoi, że na naszej planecie odkryliśmy sposób na szybki transport do innych gwiezdnych systemów, dzięki czemu możemy szybko sobie transportować, powoli się rozbudowujemy, powoli nawiązujemy kontakt z okolicznymi cywilizacjami, budujemy statki kolonialne chyba to się nazywa, kolonizacyjne, okej. Okay. Budujemy statki kolonizacyjne, rozbudowujemy nasze imperium, nawiązujemy coraz więcej kontaktów, mamy też rozbudowane, no zresztą to jest charakterystyczne dla gier Paradoksu, rozbudowane drzewka absolutnie wszystkiego i mnóstwo różnych czynników, które wpływają na status, czy to polityczny, czy to dyplomatyczny, czy naszego
coś może na ekran.
Wiesz co, wolałbym nie, bo nie mam tego przygotowanego, a u mnie to wiesz jak jest.
No, dobra.
Więc jest to na pewno gra warta uwagi, jeżeli macie choć odrobinkę słabości do gier strategicznych i lubicie klimaty związane właśnie z eksploracją kosmosu, science fiction szeroko pojętym. Czy to będzie Star Trek, czy to będzie Star Wars, czy to będzie Expanse, myślę, że to jest taki fajny złoty, może nie tyle złoty środek, ale przyjemna, bardzo zbalansowana gierka z zaskakująco właśnie niskim poziomem wejścia, bo powiem szczerze, że w strategię nie grałem od hen wielu, wielu lat, już w ogóle nie mówiąc o graniu na kompie, nie na konsoli, to też od wielu, wielu lat. A sama cena, no dolarek za podstawkę, myślę, że w tej podstawce jest wystarczająco dużo, żeby się dobrze pobawić przez ładnych parę tysięcy godzin.
No, ale polecam mimo wszystko zaopatrzyć się jeszcze w coś, czego nie ma tam, czyli Distant Stars DLC, a on kosztuje tam chyba paręnaście złotych. Co istotne, na forum Paradoksu możecie znaleźć legitne history, z którymi oni mają oficjalną współpracę i tam nie ma, że kupujecie lewe klucze czy coś, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Po dobrych cenach możecie sobie zobaczyć. Federations też jest godne do DLC, do sprawdzenia, no bo to jest gra Paradoksu, tak? DLC-ków jest masa, więc zaufajcie mi, warto te 12 dolarów na starcie wydać. Distant Stars dodaje dużo takich smaczków, bo to jest w Stellarisie jest coś takiego, jakby wam to powiedzieć, ja zawsze byłem zwolennikiem takich otwartych gier strategicznych, właśnie jak Cywilizacja, czyli one nie są liniowe, nie mają fabuły i cię nie prowadzą za rękę. Stellaris udało się osiągnąć jakiś taki kompromis pomiędzy tym otwartym światem a fabułą, bo tam jest fabuła, żeby było zabawniej, i są różne wydarzenia, które świetnie pokazują klimat, nie? W tym wszechświecie, w którym tam wasze imperium się pojawia, możecie troszeczkę sięgnąć w przeszłość, zobaczyć, jakie imperia były przed wami, możecie popatrzeć w przyszłość w pewnym sensie. No jest ciekawa sprawa, możecie też zadbać o to, żeby jakoś była, żeby przyszłość była zapewniona na różne sposoby, nie? To jest galaktyka, która nie jest pusta. Mały spoiler, bo dość szybko się na to wpada w tej grze. Są na przykład w galaktyce Stellarisa i tak zwane upadłe imperia. To są imperia, które mają technologię taką endgame'ową w gruncie rzeczy i no gdyby chciały, to by was rozwaliły. Możecie je wkurzyć. w zależności od tego, jaki jest charakter imperium. Jeżeli imperium jest jakieś ciężko, powiedzmy, teistyczne i zakochane w Panu Bogu, no to jest spora szansa, że w momencie, w którym uznacie, stworzycie samoświadome roboty, to was zaatakuje. I odwrotnie, imperium jakieś, które jest technokratyczne, może mieć do was pretensje, jeśli mnie pamięć nie myli, zaczniecie jakoś modyfikować się genetycznie, żeby osiągnąć jakieś nadnaturalne zdolności. No. Jest tego sporo, tych smaczków jest ogrom, dużo jest losowych wydarzeń. Takie śmieszki, jak kiedyś rzucałem na czata Discordowego, że na przykład wasze relacje między jednym i drugim imperium mogą się nagle poprawić, bo okaże się, że ktoś przeprogramował automatycznego translatora waszego ambasadora tak, że zaczął przeklinać, nie? I to strasznie się spodobało publice i publika była zachwycona, że ten mówi zamiast tutaj szanowny, a ambasador znany ze swojej nonszalancji mówi: wy kurwy jebane, pierdolone śmiecie, nie? I tak dalej, nie? No, tutaj Wódz Wielki Niepokój pyta, czy jest z nich wolny rynek? No, to jest, wiesz, jest, ale to pamiętaj, że wolny rynek to jest taka bzdurka dla cywilizacji, które są cywilizacjami niedoboru. A tutaj mówimy o cywilizacjach, które budują sferę Dysona, nie? To troszeczkę inna ekonomia, inna skala.
No tak, tutaj tych smaczków jest całkiem sporo. Jedna z rzeczy, która dzisiaj mnie strasznie ubawiła, kiedy właśnie tak zacząłem nawiązywać sojusze z pozostałymi cywilizacjami znajdującymi się gdzieś na obrzeżach moich sektorów, to przy liście, przy panelu z daną cywilizacją mamy pewną taką listę modyfikatorów dodatnich i modyfikatorów ujemnych, które są w pewien sposób opisane. No i przykładowo z jedną cywilizacją mam bardzo dobre stosunki, ponieważ moja cywilizacja jest oświecona. Są to gumanoidy, bardzo uduchowione, bardzo agresywne i bardzo leniwe. Natomiast ten sam czynnik dla innej cywilizacji jest tam napisane, że to religijne świrusy czy coś takiego. Więc też w zależności od tego, no właśnie, mamy tutaj mnóstwo czynników, które różnie wpływają i różnie są widziane przez pozostałe cywilizacje. No i też oczywiście mieszkańcy naszych planet będą zupełnie inaczej podchodzili do tych, z którymi będziemy zawierać ewentualne sojusze, ale technikalia na bok. Pomyślmy właśnie o polskiej cywilizacji, o polskiej, jak to w ogóle nazwać? Narodowa Polska Narodowe Polskie Imperium Galaktyczne?
Nie, na pewno narodowe, bo wszystko tak jest narodowe, nie? Narodowe Polskie Imperium Kosmiczne imienia Jana Pawła II.
O, kurde, tak, zdecydowanie tak.
No. Jest tam opcja, żeby mieć liderów nieśmiertelnych, albo przynajmniej zrobić, żeby byli w pewnym momencie nieśmiertelni. Może być taki właśnie, jedną z opcji, żeby lider był nieśmiertelny. Spoilować ci, czy nie spoilować?
Nie spoilować mniej o technikaliach, bo pamiętaj, że mamy tutaj trochę słuchaczy na antenie, więc to też, więc wiesz, to nie rozmawiamy tylko we dwójkę.
No ale można sobie, to powiem tak, można sobie za cel przygotować, żeby stworzyć takiego Jana Pawła II Turbo. O. To jest możliwe, żeby zrobić Jana Pawła II, takiego najlepszego lidera cywilizacji. Nie?
To jest cywilizacja, w której Jan Paweł II zapytany o to, czy lubi gumy turbo, odpowiedział: jeszcze jak, zamiast nie wiem nic o takiej gumie.
No właśnie. O właśnie, no. To możesz zrobić takiego Jana Pawła II i taki Jan Paweł II będzie strasznie wymiatał, nie? No, więc chłopie, no to już wiemy, to już musi być fanatyczni ten, albo przynajmniej religijni muszą być. No i co, i ksenofoby chyba oczywiście, nie?
No oczywiście, na pewno ksenofobia, wzmocnienie granic, bardzo duża inwestycja w wojsko. To czego mi trochę brakuje, nie wiem, być może się później...
Tak, muszą mieć zamknięte granice, ale jednocześnie od nich ci Polacy muszą migrować do innych imperiów, nie? I tam będzie jakieś tam...
Za chlebem.
Imperium, Polska dla Polaków, Syriusz dla Polaków i Syriusza, nie? Oho. Aha.
To, czego mi brakuje, to jest, nie wiem, jakaś taka kontrola nad mediami, chociaż widziałem, że dzisiaj właśnie sobie odpaliłem kampanię strachu w edyktach, Nie pamiętam, co to dokładnie robiło, ale pamiętam, że mi się opis podobał, więc tutaj trochę propagandy jest, ale jest, można powiedzieć, za bardzo ukryta. Wydaje mi się, że jednak komunikacja, transfer informacji i też modyfikacja tej informacji jest czymś, co ma bardzo duże znaczenie. Zresztą też dzisiaj mi się udało uformować coś w rodzaju Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali przy użyciu właśnie traktatów handlowych i otwartych granic na tranzyty. Przy czym, i to jest chyba mokre marzenie Jarosława Kaczyńskiego, moje gumanoidystyczne imperium, ja jakoś tak mądrze nazwałem, święte coś tam gumanoidów. Musiałbym zobaczyć screeny.
Tak, właśnie, szukam. Już tu widzę Sacred Gumanoid League.
A, Święta Liga Gumanoidów.
Ale ty wiesz, że może być po polsku Stellaris?
Tak?
No.
A tego mi bardzo brakowało, wiesz, to...
Jest 100% tak spolszczony, przecież rzucałem polskie screeny, jak grałem bez modów.
Zobaczymy, czy u mnie będą te mody działały. Po audycji wiesz, co robić.
Aha, spoko. Stellaris no, wymiata po prostu. Ja się boję tą grę odpalać, bo ona tak wciąga, nie? Naprawdę, po prostu się autentycznie, zwyczajnie boję. Licz się z tym, że za miesiąc będzie nowy patch, który przebalansuje ekonomię, więc nie przywiązuj się do tego pierwszego save'a. Eksperymentuj, nie bój się. No. I wejdzie nowy DLC, ale ja już widzę, że to będzie taka raczej słabizna. Chociaż może się mylę.
No na pewno nie będzie to Cyberpunk.
No nie. To jest piękne w grach paradoksu i takich to jeszcze, wiesz, to już chyba nie są indyki, ale jeszcze to nie są takie już triple A, że warto jest w tą grę zainwestować i kupować co jakiś czas ten dodatek, bo wspiera tych deweloperów. No i ten produkt jest coraz to lepszy, warto do niego wracać, nie? Tak samo do mojego Battle Brothers wracam, ale chyba kiedyś wam pokażę tego Battle Brothers, zrobię jakiegoś Zagrajmera. Ale wróćmy do tych Imperium Gumanoidów. No dobra, no to jest sobie Imperium Gumanoidów. Możesz zmienić orientację.
Narodowa Polska Federacja imienia Jana Pawła II, tak?
Dobra, okej, okay. No, to już mamy. Jakiegoś sojusznika powinni mieć? Czy myślisz, czy nie?
Myślę, że tak. Republika Konga imienia Wiktora Orbana.
No tak. I faktycznie jest możliwa taka sytuacja w Stellarisie, że ma się sojusznika, który jest zakochany w tobie i jednocześnie zakochany w twoim największym wrogu. Mi się to kilkakrotnie zdarzyło i jest to ciężka sytuacja, bo jak... Nie dopieścisz odpowiednio mocno, zaniedbasz na chwilę tego swojego sojusznika, te swoje Węgry, to one ci uciekną do Rosji i wtedy już jest dupa, nie?
No ewentualnie zawsze można się dać zasymilować i się zreformować i przekształcić na republikę imienia Putina.
Asymilacja zależy, to wiesz, też zależy, jaki masz delcek i są tam takie
Ale tak,
opcje.
Wiesz, tak, Zenek, trochę mniej technikaliów, trochę tak bardziej popuśćmy wodze fantazji, jeżeli chodzi o fantastykę szeroko pojętą.
No dobra, to można się tak zasymilować, nie? Mhm. Wtedy będziesz miał ten, wtedy będziesz produkował dużo słabych statków kosmicznych i zalejesz wroga masą swoich wojsk. No, można.
A w sumie jeszcze jedna rzecz bardzo istotna dla zaznaczenia kolejnych, ewentualnych neofitów Stellarisa, to jest to, że to pójdzie nawet na mikrofalówce. Wymagania sprzętowe są niskie. Trochę mi laguje, bo mi się zalęgły te wieloryby kosmiczne w jednym układzie.
Antianki.
I tam jakieś dziwne rzeczy w ogóle są i tam staram się nie zaglądać. Anyway, czyli mamy naszą pierwszą, myślę, że musimy wybrać dobrych patronów do poszczególnych kolonii, do poszczególnych sektorów. Myślę, że Krystyna Pawłowicz byłaby takim idealnym startem. Jako
oczywiście,
patron.
Ale największym sektorem by Obajtek rządził. Naukowców musimy też ogarnąć. Też są ważni. Od inżynierii kto by był naukowcem?
Od inżynierii Taratajcio, oczywiście.
Dobra, od fizyki i nauk teoretycznych?
Tak.
Mechrana Keshe byś wziął z kuratorów?
No, on wiesz, on nie jest taki nasz, on nie jest imienia Jana Pawła II, więc...
To jest takim fizykiem imienia Jana Pawła II, kurde, baras.
No, to jest problem.
Ktoś by się znalazł, do ciężkiej cholery, ktoś by się znalazł. Nie wiem, jedziemy dalej, to mamy jeszcze od biologii eksperta. O, to ktoś z Konfederacji, zdecydowanie.
Pomyślmy. Bosak jako taki... Bosak to byłby dyplomatą dobrym. Ostatnio, w zeszłym tygodniu, Bosak właśnie skomentował coś na Twitterze. Zdjęcie bodajże, nie wiem, czy to z Ukrainy, czy z Białorusi, jakichś tam obiektów budowanych gdzieś w XVII-XVIII wieku. I patrzcie, jakie ładne, nie? I Bosak w odpowiedzi: Before World War II it was Poland. I od razu pojawiły się komentarze. Wyobraźcie sobie, że ktoś wrzuca zdjęcie zabytkowych obiektów ze Szczecina, a jakiś neonazista z Niemiec pisze: Before World War II it was Germany.
No, to dyplomata absurdowa, muszę powiedzieć, nie? Najlepsze. Są ambasadorzy, a i owszem. O, pancernik kosmiczny w kształcie Jana Pawła II. Nie, to tam są behemoty, nie? Jak masz któregoś z DLC-ków, to masz taki już behemot. To są wielkości planety, prawie statki.
A taki, ale taki gigapapież?
No, taki gigapapież, który może, wiesz, zjadać albo niszczyć planety. No. Jak jesteś imperium robotycznym, to możesz wszystkich zamienić w cyborgi, no ale to raczej by robili jacyś przeciwnicy.
Znaczy, wiesz co, nie chcę tutaj szkalować pamięci Jana Pawła II, ale lepszą nazwą byłby tutaj Giga Obajtek.
Krawiec rozkminił temat. Jak nam brakuje kogoś, stawiamy w to miejsce księdza, a księdza się znają na wszystkim. O, to jest opcja, zdecydowanie.
A to byłoby dobre, nie? Wysyłasz takiego emisariusza, ambasadora, a on zaczyna gwałcić wszystkich na miejscu.
Ja bym ich wysłał do jakichś silikoidów, gdzie dzieci są z kamienia i wtedy się ruchaj, cwaniaku.
A ty, ale to jest dobre, zrobić właśnie takie imperium i w momencie, kiedy jakiś ksiądz coś ci zacznie kręcić, to zamiast przerzucać go z parafii do parafii, to go przerzucasz hipernapędem z systemu do systemu.
No. Hipernapęd, ach kurwa, kiedyś to było, bo ty nie wiesz, potrzeba kiedyś, a to ci kiedyś opowiem, bo to faktycznie już jest bardzo incydenterska.
No to kiedyś na wterku.
No.
Żeby nie zanudzić, bo pamiętaj, to co mówiłem, jak za bardzo będziemy zachwalać, to się ludzie zrażą, a szkoda, żeby się zrazili.
Tak jest, szkoda, żeby się zrazili, zdecydowanie. Pamiętajcie, macie mniej niż dwie doby, żeby nadrobić Stellaris i go pochytać.
No już, styknie tej marketingowej gadki.
Call to action, panie, to się nazywa call to action. Ty, a propos call to action, ty zauważyłeś, że żadnego donata nie było? Coś się zepsuło, nikt nic nie wysłał? Jak to tak?
O, no co za skandal, kurde.
A może ci się wyłączyło?
Nie, jest cały czas, bo mam tutaj zakładkę otwartą, z tego właśnie wiszę ci za tego, za kozę jeszcze, ale to jak sobie przypomnę, to ci wyślę.
Spokojnie, jak wyjdzie nowy DLC do Stellarisa, to się upodnę, bo to PayPal to jest coś, co klasycznie idzie na grę. A tutaj Wladimir się zastanawia nad pierogami. Jezus, ty specjalnie to jest jakiś taki psajop z waszej strony, że chcecie, żebym ja zaczął gadać o pierogach? Lubię pierogi, znowu mam ochotę na pierogi, ale gadamy o Stellarisie, przykro mi.
No to zróbmy statki kosmiczne w kształcie pierogów.
Wiesz co, chyba nie da się teraz. Znaczy, musiałbyś zrobić moda, żeby mieć statki jakieś takie, ale to sobie dałoby się zrobić, nie? To ty jakoś w Blenderze raz robisz, eksportujesz. Gra jest bardzo przyjazna modom, więc tak naprawdę jakby się ktoś uparł, to można zrobić moda, który by zrobił te statki w kształcie Jana Pawła II, Dziwisza i tych innych tam tuzów polskiego intelektu i patriotyzmu.
Ale myślę, że bardzo będzie nam potrzebny statek naukowy. ORP Wojciech Cejrowski, Boso przez galaktykę.
Jest jedna rzecz jeszcze w scenariusie, czyli tak zwane kryzysy. To jest podstawowa rzecz. W scenariusie jest ich kilka, jeżeli nie ma modów. Chyba są 4 czy 5. Efekt tego jest taki, że możecie kilka razy endgame'a przechodzić, że tak powiem. Różne są te kryzysy i to jest z reguły coś, że tam na przykład jakieś z innego wymiaru jakieś potwory przychodzą, coś tam, jest Saigon jakiś, coś się zepsuło, ktoś tam naruszył strukturę wszechświata, bla 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 bla, bla, nie? Ale co by to było w takiej polskiej wersji?
Na pewno kryzys imigracyjny. Na pewno katastrofa smoleńska.
Jak by to wyglądało?
No, leci sobie statek kolonizacyjny. Obraca się na plecy.
Aha.
I ląduje dachem.
Mój Boże, człowieku, zamknął nas za takie żarty.
Będę pierwszy, który pójdzie siedzieć za Smoleńsk.
Za tymi atakami.
Potrzeba, by w Stellarisie był kosmiczny statek aborcyjny. Coś tam chyba jest takiego też z aborcją, jeśli mnie pamięć nie myli.
Abortuje całą planetę, to jest na to specjalne bombardowanko.
Russell Crowe ostatnio krawiec stworzył potężną broń raserową. Może się nada. No, broń raserowa się może przydać, nie? Raser to jest dobra rzecz. Nie wiem jak u was, ale u mnie za dzieciaka tak się gadało na lasery. Dużo osób tak mówiło.
A ja tylko w międzyczasie zaznaczę, że jak ktoś chce się wbić do rozmowy, zapraszam do dzwonienia Skype Noc Radio, jak również link do donate'ów jest dostępny gdzieś tam hen daleko w opisie audycji.
To był nasz błąd. To był nasz błąd, za mało call to action. Tak. Wyślemy wam paczkę z herbatą Tekana.
Z herbatą Tekena.
A.
Statek no. Wpada w kosmiczną brzozę, to też by było dość ciekawe, ale myślę, że prędzej czy później, tak, jeżeli się przesuniemy o parę milionów lat w ewolucji, no to jednak takie rzeczy zwyczajnie będą się zdarzać, no tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że zbliża się kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej i już tutaj tak abstrahując i może trochę się rakiem wycofując ze Stellarisa, do którego jeszcze pewnie dzisiaj wrócimy, a na pewno będziemy wracali w kolejnych audycjach, jest plan, żeby na 10 kwietnia zablokować dostęp do tego pomnika zwanego schodami, czy schodów zwanych pomnikiem. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało rozmontowanie tego protestu, bo oczywiście opór bierny i tak dalej, tak, ale rozmontowanko na pewno będzie. Jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko odbędzie, czy ich, nie wiem, czy rzucą jakieś granaty rozpuchowe, czy coś.
A jak oni to chcą zrobić?
No, chcą otoczyć ten pomnik, nie wiem, tam zacząć, nie wiem, jakoś tam wcześnie rano się zgromadzić dookoła tego pomnika. No i to jest na zasadzie pytanie, kto pierwszy zacznie.
No, dokładnie. Musieliby to zrobić, wiesz, w momencie o północy, że tak powiem. A tutaj wódz Wielki Niepokój wymyślił już tego, jak on się nazywał, Pinocheta Galaktycznego. Leci statek kolonizacyjny pełen lewaków prosto w słońce. No, 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 tak, kochaj bliźniego swego. Jakby to wyglądało, nie wiem, wydaje mi się, że już wcześniej będą, gdzie wcześniej będą pały i będą pilnowały, żeby nikt tego nie zablokował dziedzictwa. Nie wiem, czy ludzie są na teraz tyle zorganizowani, żeby jakoś temu dziadowi przeszkodzić w tym wszystkim, nie mam pojęcia. Wiesz, co by było, gdyby naprawdę ludzie byli wkurwieni? Wzięli i by po prostu wytargali żywcem z Wawelu, czy gdzie on tam leży, tego dziada.
O kurwa.
I tyle. No. To by był taki wyraz.
No to teraz popłynąłeś z call to action.
Nie, ja nie mówię call to action, że tak ma być, przepraszam, na tym wypadku, tylko mówię. Kiedy bym powiedział, że no dobra, tak okej, okay, tak, escalated quickly, nie, to się wkurwili.
Ja wam nie chcę nic mówić, ale jesteście za słabi, żeby wytargać ciało Lecha Kaczyńskiego z trumny na Wawelu.
No, Jezus Maria, ja nic nie sugeruję, naprawdę.
Ale?
No, to wiesz, radio wyjęte spod prawa, to niczego nie namawia.
O Boże, pamiętaj, jak nas zamkną, to mów, że idziesz do nadających.
Ale to będzie, że kapusie i dostanę pierdolę.
Oj, tak.
Uff, placki ziemniaczane, nie wiem, kto tu coś ten.
Ja.
Kto tu pisze z tego? Aha, tak, no, nie wiem, ale placki ziemniaczane są dobre. Nie kręci, żeby zrobić.
Nie, no, z jedną cebulką tam w blenderze zmieloną, fajną tę konsystencję dodaje.
A nie, cebula musi być. Koniecznie. Ja jakoś na oko dobieram to do placków rzeczy, muszę ci powiedzieć, i ten. Będę znowu.
Potrzeba może stać za tymi atakami.
I teraz się powinien tak ciężko obrazić na krawca, bo na pewno chce mi tutaj dostać.
No już, 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 później się pokochacie. Jedziemy dalej z tematami. No właśnie, skoro jesteśmy przy okazji Federacji Kosmicznej, no to warto zaznaczyć, że Edyta Górniak nawiązała kontakt z Takową, z tego co ostatnio mówiła. Natomiast z najnowszych doniesień opowiada o tym, jak jej syn Allan przez 2L przygotowuje się do matury i jak bardzo mu współczuje, bo przecież ta matura nie jest do niczego potrzebna. I o ile ja rozumiem, tak, można wiele osiągnąć bez matury. Znamy takich ludzi, którzy sporo osiągnęli i całkiem spoko sobie radzą, no to jednak nie do końca, ze względu na to, że bez matury nie możesz na przykład zostać księdzem.
Alan zostanie raczej wojskowym, bo ona już go tam przysposobiała do takich rzeczy. Natomiast nie to mnie w pani Górniak zastanawia najbardziej, bo ona chyba gdzieś tam siedzi w jakimś takim bogatym kraju trzeciego świata, jakieś Stany Zjednoczone czy coś takiego, nie? Z czego nam ma kasę, żeby tam siedzieć, przepraszam, bo ja rozumiem, że tutaj było jakąś dziwą i tak dalej, ale Kalifornia, jakieś takie rejony, co to jest? What the fuck, nie? To mi się nie dodaje troszeczkę. Z kim ona się tam spiknęła?
Wiesz co, biorąc pod uwagę jej karierę jeszcze w latach 90., to podejrzewam, że spokojnie może żyć z odsetek, a faktycznie. Kolto ksiądz zadziałał, dziękujemy. Razer Crow, ostatnio krawiec stworzył potężną broń raserową. I Hunter, dziękujemy bardzo za donajciki.
To co taki odsetek i emerytur cały czas wódz zagaduje. To ja tylko tak troszeczkę w temacie pieniędzy, który średnio lubię, to że ledwie 30% osób póki co zostało zostało w temacie tych PPK, pracowniczych planów kapitałowych, i tam też widziałem jakieś webinary w tym temacie, to chyba już jesteśmy przy takiej granicy, przy której oni zakładali, że to się i tak nie uda, nie? Jeżeli będzie tylko 30% ludzi pracujących, chętnych do czegoś takiego, no to się nie będzie miało prawa udać. Takie głosy się pojawiają na początku, one teraz są uciszane, ale no, ten pomysł to jest jakaś przykładanie z pustego w próżne, że tak powiem, nie? Przede wszystkim, co widziałem, bo ty chyba też tym byłeś jakoś objęty, czy ktoś ci to proponował, to jest to, że ludzie słusznie myśleli, nawet tacy bardzo wierzący w państwo, że to jest lipa. A dlaczego to jest lipa? To państwo już wiele razy robiło skoki ludziom na kasę, nie? Które miały być odkładane, czy coś.
No tak, no choćby OFE, choćby książeczki mieszkaniowe, tak? No to jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Ale wiesz co, no tak z drugiej strony, tak? Mam takiego dobrego znajomego, który się u nas statystyką zajmuje i robieniem raportów, który właśnie tak bardzo polecał te PPK, bo według ustawy, no to on faktycznie wszystko ładnie...
Musi. On nie może powiedzieć, że nie poleca.
Znaczy się, ale też się zreflektowała co do tych 30%, to masz nieaktualne informacje, bo faktycznie w tym pierwszym widzie PPK, no to faktycznie było coś koło nawet więcej niż 30%, ale z potem tak, ile ten program, on chyba od kwietnia trwa, od zeszłego roku, to mnóstwo ludzi się z tego powypisywało. I to jest takie mocno zjawiskowe. No ja sam, wiesz, no, jest tam obiecanka, tak, że tutaj możesz sobie wypłacić. Jak sobie policzyłem, tak, no to w skali, powiedzmy, nie wiem, w skali miesiąca zarobiłbym na tym, dajmy na to, tak, nie wiem, jakieś 35 zł i musiałbym tutaj, wiesz, wpłacać i się szarpać i kombinować o to, żeby dostać jakieś tam właśnie, no nie oszukujmy się, niezbyt imponującą kwotę. Czas, który na to bym poświęcił, zająłby mi więcej niż jest warta, wiesz, warta godzina mojej pracy. Więc no jest to na pewno, no znaczy dla mnie, tak, jest to skok na kasę, no ale z drugiej strony cieszę się, że ludzie na to się wypieli. No tylko pytanie, czy się wypieli na to, że nagle twoja wypłata się zmniejsza o te 3%, które kiedyś tam będziesz miał obiecane i jeżeli je dostaniesz, no to szczęść, panie Bobrze. No ale przynajmniej zostaje... Zostaje jedno coś, co się jeszcze póki co trzyma. Jestem ciekaw, czy zostanie kiedyś złamane i okradzione. I jeżeli zostanie złamane i okradzione, no to będzie naprawdę grubo, czyli obligacje.
Ale to by był, wiesz, to by było takie spore przegięcie się, przegięcie pały. To jest coś na poziomie, gdyby powiedzmy, to jest tak niewykonalne, jak rozliczenie funkcjonariuszy policji za to, co zrobili przed chatą Kaczyńskiego. O, w ten sposób. To jest ten poziom, już desperacji by musiał być. No okej, to policja to jeszcze gorzej jest, troszeczkę, no. Ale to już jest ten kaliber mniej więcej, nie?
Ale kojarzysz tego mema, tak? Do tego się nie posunął, tak. Są już tutaj nie? Skóra,
to nawet kojarzy, rozumiem, nie? Ale to jest ogólnie taka zasada, wiesz, oni podważając credibility swoich obligacji, podważają, że to się może też inne te obligacje, a Polska to już nie jest kraj trzeciego świata, to już nie jest kraj drugiego świata, to jest kraj wysoko rozwinięty. I jeżeli by się coś takiego stało, ja wiem, że my nie lubimy w Islandii, że to źle i to wszystko i w ogóle bla, 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 ale ogólnie w zestawieniu do świata to jest dobry kraj do życia, no niestety. Dalej. To by było, no mogliby im na to nie pozwolić. Mam nadzieję, no oczywiście, że mogę się mylić. Wudzu można dzwonić przez Skype'a, ja nie wiem, jak już całkowicie nie może przez Skype'a, to może na ten, no Skype, okej, okay, no i tak.
Skype. U mnie Skype. No. Jestem tradycjonalistą imienia Jana Pawła II.
No spoko, spoko. Fajną też starali się z opcją, że kosmici się ze sobą stykają i powstają hybrydy różne.
Za tymi atakami.
Rzecz jasna, to jest tam jakoś ograniczone, nie każdy gatunek z każdym się może skąsać, ale miej świadomość tego, że w pewnym momencie będziesz miał jakieś dziwne takie pokraki u siebie na chacie.
Wiesz co, no zapraszam wszystkich, jestem bardzo otwarty, mam zalegalizowane niewolnictwo, więc nieważne, czy masz 3 ręce i 7 dup, zapraszam. A tymczasem...
Всем привет, ale dalej już nie przeczytałem, bo moje bukwy to słabe. Dziękuję za donate'a.
Panie Władimirze... Oj, za słaby jestem w te literki.
Ja tylko dwa przeczytałem te pierdolniki niestety.
Anyway, w Słupsku, w liceum, prywatnym liceum ogólnokształcącym, powstanie klasa o profilu vlogerskim.
Ja pierdolę.
I wiesz co, na samym początku taki, reakcja internetów była dokładnie taka, czołem wódzu, tylko chwilkę dokończę wątek, reakcja była właśnie dokładnie taka sama. Ja pierdolę, w jakim kierunku to zmierza. No ale to też trzeba pamiętać, że liceum ogólnokształcące rządzi się swoimi prawami, ma bardzo konkretną podstawę programową i nie jest niczym dziwnym, żeby powstały klasy o profilu na przykład informatyczno-żeglarskim albo, nie wiem, szklarniczym albo w jakimś innym pokręconym, dajmy na to komunistycznym albo wolnorynkowym, skoro już wódza mamy na antenie. I to jest tylko i wyłącznie dodatek. Profil w szkole średniej nie ma absolutnie żadnego, w liceum ogólnokształcącym nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla nikogo. To są dodatkowe zajęcia, to są, które są w każdej, w każdym rodzaju szkoły, w każdym rodzaju liceum ogólnokształcącego. I o ile z zewnątrz wygląda to trochę śmiesznie, to być może... Jest to takie zaznajomienie młodych ludzi właśnie z social media, z tworzeniem kontentu w postaci podstawowych umiejętności zarządzania kontem social media, z edycji wideo. Myślę, że to nie jest aż takie głupie. A na pewno nie zasługuje na takie obśmianie, jakie dostało z internetów.
To jest marketing, co tam się ludzie wbili.
Masz takie licea w swoim kosmicznym imperium?
Wiesz co, kiedy szedłem do szkoły średniej, to w sąsiednim mieście był profil informatyczno-żeglarski.
A myślisz, że będą teraz profile matematyczno-kosmiczne?
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
Ale to jest pomysł jakiś na ten, na DLC-ka do Stalerisa, czyli absurdalne systemy gospodarcze, komunizm albo AKAP. I można by było tam zrobić na przykład taki system, w którym, jak to powiedział wódz, nie ma monopoli, ale nawet jak są, to są dobre. Ale ich nie ma. Ale jak są, to są dobre.
Tak powiedziałem. Nie jest systemem gospodarczym.
O, to dobra, dobra. Roz tego wywój temat. No, wolny rynek, panie. I nie ma monopoli. A jak są, to są dobre. To jest klucz. Z tego się wybronię.
Ale z czego mam się bronić?
No powiedzieć coś, to jest tak bezdennie debilne stwierdzenie, które zrodziłeś kiedyś u nas na antenie. Żałuję, że sobie tam sztampa nie zostawiłem.
O Jezu, ale to było 5 minut temu, nie wypominaj, no. Dobra, wodzu, cóż wódz, z czym do nas dzwonisz?
Znaczy, tak tylko odpierając tutaj te zarzuty wyssane z wściekłe ataki. Kurczę, nie potrafię tak fajnie trollować jak krawiec, żeby tutaj coś na temat ataki na partię sionistycznych sił imperialistycznych i tak dalej. Nie mam takiego flow niestety, a już na pewno nie dziś. No nie chcę cię martwić, ale monopole na wolnym rynku nie mogą istnieć.
Tak, koniec. Ale nawet jak istnieją, to będą dobre, to już powiedziałeś, ale to zostawmy to na inny moment, na ten sparing, na który się zbieramy. Wodzu, jak jesteś tutaj...
Ale uchylasz rąbka tajemnicy. To już
no strasznie, będę... spieprzyłem sprawę, ale niestety.
Strasznie się w to... Chłopie, to już przegrałeś. No i po
no,
co?
No ja wiem. No, trudno, ale ja tego...
Zaskoczenie mi trzeba było brać.
Ale ja tego nie robię, żeby wygrać. Ja robię tego dla show, nie?
Dobra, to jak...
Już nie o to chodzi. To nie jest... To jest, jeżeli coś naprawdę mnie interesuje, żeby się ciebie spytać, to wiesz, co to jest? To jest ten bon cały, który już trzeci raz zagaduję, żeby ten temat poruszyć. Bon gastronomiczny. Słyszałeś o tym?
No, ja na to liczę.
Jezus, powiedz mi, co o tym sądzisz. No to tak pokrótce i popraw mnie, jeśli się mylę. Dzisiaj się nie kłócimy, dzisiaj chętnie cię posłucham. Bon gastronomiczny w założeniu ma działać tak, że połowę bonu, czyli nie pieniędzy, sfinansuje państwo, a drugą połowę pracodawca. Kurwa, nie wiem czemu i po co i jak. Po to, żebyś mógł kupić sobie coś do jedzenia w knajpie, która jest zamknięta?
Zamknięta. No.
Hoppie, ej, ty, a okay. Kto mi jako właściciel firmy zasponsoruje? To ja będę musiał sobie dostanę 50% zniżki, czy co? Czy ja jestem gorszej kategorii?
A to masz firmę swoją?
No.
To firma cię zasponsoruje.
Czyli ja.
Ja nie wiem, no ty to jesteś firma? Tak. To zależy. Jak masz jednoosobową działalność, to niestety.
Aha. No to jest gorsze.
Jakbyś miał spółkę, to nie, bo to inna jest osoba.
A.
Tak cię oszukali. Ale to tak samo jak z bonem turystycznym.
Tak mówię na potrzeby dyskusji, nie? To jakby to było w spółce.
Spółka by ci zafundowała.
Czyli ci ludzie, którzy się na to ugadali, tak?
Czy nie wiem, to spółka może być tam, wiesz, kapitał może mieć jednego właściciela w gruncie rzeczy.
No właśnie.
Kapitał zakładowy.
Tak.
Zafunduje ci zakładowe posiłki.
W sumie dobry motyw, żeby wyciągnąć sobie hajs stamtąd.
A, widzisz.
To prawda, to widzisz. No, optymalizacje podatkowe zawsze na propsie.
Aha.
Ale to tak samo z tym bonem turystycznym. Też dostali tam, wiesz, 1000 zł, nie? Rodzice, żeby można było pojechać na wakacje przy zakazie lotów i zamkniętych hotelach.
Nie? Ja znam ludzi, którzy robią taki fikowy, żeby z tego skorzystać. Oni, wiesz, słucham, co oni gadają i tam mają miejsce takie absurdy, że oni są w stanie pojechać tam, gdzie nie chcą i robić tam to, czego nie lubią, wiedząc, że finalnie im się to nie opłaca, tylko po to, żeby skorzystać z tego bonu.
Tak działa jak jest za darmo, to tak samo jak z lekarzem. Babcie chodzą do lekarza, mimo tego, że nie potrzebują, mimo tego, że jeszcze może ryzykują to, że się zarażą od kogoś, kto faktycznie potrzebuje, ale muszą sobie tam posiedzieć w kolejkach.
No.
Pobojcie się w poczekalniach. Jak masz coś za darmo, tak to działa, tak?
No. Czytałem
to, ostatnio... To, co Milton Friedman mówił na temat korzystania z pieniędzy.
Czytałem ostatnio o komunikacji darmowej w różnych miastach. Plagą okazali się ludzie, którzy sobie po prostu jeżdżą za darmo, nie? To się później wygasza i tego jest coraz to mniej, ale szczególnie na początku pojawia się taki fenomen ludzi,
którzy jeżdżą. A to czasami Stefan Żeromski już nie napisał o tym problemie?
To nie wiem, nie mam pojęcia, panie. Ja tylko mówię, co jest teraz.
Czekaj, on pisał, czekaj. Ale... Tak? Tak, to Stefan Żeromski już pisał o tym problemie, nie? Mm-hmm. Tak, książkę napisał Ludzie bezdomni. To nie o tym? Czasami?
Czujesz się, że ja pamiętam, kurde, takie rzeczy, człowieku, ja nie pamiętam, o czy był łysek z pokładu i ty. Czy to było, kurde, o osie,
to było,
czy
o dziecku psie, w kopalni. To było dziecko w kopalni.
No widzisz, no, proszę
Nie, cię. Koniu w kopalni, przepraszam. Wszystko jedno, tak czy siak, zwykły kapitalizm na pewno.
Tak, zdecydowanie.
A powiedz mi, te bony turystyczne, ten, czy nie inaczej, w tych twoich imperiach, w tym Starisie istnieje turystyka, to jest jakaś w ogóle istotna branża dla imperium, czy nie?
Są migracje, turystyki z tego co wiem nie ma.
Tylko ci lekarze z Maroka, rozumiem.
Nie, masz o Jezus Maria, masz grupę społeczną, strata to się nazywa i stratę masz, ja wiem, że to się po polsku śmiesznie nazywa, ale chodzi o stratyfikację i masz tak, że bardzo łatwo jest awansować do góry, ja wiem, że to jest dziwne i trudniej jest później kogoś łatwiej obniżyć do innej kasty, tak? Czyli jak raz ktoś zaczął być, powiedzmy, wykształconym robotnikiem, to już później go do kopania minerałów tak łatwo nie zrobisz, bo on będzie nierobem przez jakiś tam x czasu.
Nie rozumiem tego w ogóle, mówiąc szczerze do końca.
No bo nie rozumiesz, nie rozumiesz post-scarcity economy, jesteś, masz jakby to powiedział Enki, masz głowę w dupie.
Chłopaki, tylko was poproszę, nie przerwajcie sobie, co?
Okej.
Okay. Wodzu?
Nie, bo do moim, znaczy post-scarcity economy polega na tym, że jest to ekonomia, w której nie ma rzadkości. Więc jeżeli są jakieś minerały, które trzeba wydobywać, to znaczy, że nie jest to w post-scarcity economy. Dziękuję.
Tu chodzi o to, że do przeżycia nie ma ten, ale, nie ma...
No to w takim razie teraz żyjemy w post-scarcity economy, bo paru weszli.
Tak,
problem.
Tak, żyjemy w dużej mierze. Jesteśmy już naprawdę jedną nogą w post-scarcity economy, tak.
Znaczy nie, to nie jest prawda, po prostu rzadkość się przenosi na inne dobra, to wszystko.
No tak, owszem, a to, że ty jesteś ograniczony i dla ciebie post-scarcity to jest, tyczy się absolutnie wszystkiego, no to przykro mi, ale natura wszechświata temu przyczynie. I to ale wcale nie znaczy się, że pewna aproksymacja nie może mieć miejsca. Nie, tu chodzi o to, że tam w tych dupnych stelaristowskich typu drugiego cywilizacjach czy trzeciego ci ludzie, czy tam kosmici pracują dla, jak Star Treku, dla zabawy i jakiegoś spełnienia, nie?
Czemu kosmici pracują? Nie rozumiem. Czemu roboty nie pracują?
A mogą roboty pracować, nie ma problemu.
Ale to zupełnie się nie opłaca wykorzystywać biologiczne maszyny do tego, żeby pracowały.
A niekoniecznie, niektórzy lubią. Naprawdę znam ludzi, którzy lubią, nie? I robią dziwne roboty. Znam autentycznie faceta, który lubi po prostu być tym ziomkiem w Biedronce, nie? Dla niego to jest spełnienie wszystkiego. On ma większe wykształcenie, ale się odnalazł w tym i lubi być, kurde, kasjerem w Biedronce. Serio.
Prawie getam.
No. Wiesz, to... Jak chcemy to poważnie rozpatrywać, to myślę, że to też jest właśnie dobry temat na osobną audycję, na jakąś kozę nocną, do której cię zaproszę, bo tak jak mówię, moim zamysłem do kozy nocnej jest co ciekawszych nocników zapraszać i ich tak ciągnąć za język indywidualnie.
Jaki schlebiasz.
No, kurde, jakbym ciebie nie zaprosił, to nie wiem, co by było, nie? I to wtedy możemy sobie na ten temat pogadać. No, ale wytłumacz mi jeszcze raz, jak idiocie, o co chodzi z tym bonem gastronomicznym, jaka jest ta wersja taka. Jak to ma Szary Kowalski rozumieć, nie? Bo nie, ja widzę tylko absurd,
wiem, że w Anglii,
ale
tak.
co oni próbują sprzedać takiemu
przede wszystkim, po pierwsze i najważniejsze, skąd wiesz, czy to jest jakaś hipoteza, że to ma się pojawić na polskim rynku, czy...
Coś ma się było pojawić. Dzisiaj faktycznie teraz, o tym mówione, bo moja żona nawet o tym wspominała. Więc jeśli ona o tym wspominała, to znaczy, że faktycznie gdzieś tam coś gdzieś dzwoni, gdzieś napisali na jakiś tam bankierzy, czy TheMoney.pl albo coś. Nie wiem, nie widziałem tego, ale coś takiego było w Wielkiej Brytanii przecież.
Ale jak to? Jak? Oczekam.
Był taki jakieś, nie wiem, że państwo gdzieś tam zwracało, czy dopłacało ci w jakiś sposób do rachunków restauracji, czy nie wiem tylko, czy te pieniądze trafiały w Wielkiej Brytanii bezpośrednio do restauratorów, czy to było zwracane ludziom. Wydaje mi się, że bezpośrednio do restauratorów na podstawie, jakby wiesz, rachunków, nie? Czyli przychodziłeś do restauracji, dostałeś połowę rachunku, płaciłeś połowę rachunku, a drugą połowę dopłacało potem restauratorowi już skarbówka jakaś, czy inny tam niskie coś.
A nie prościej byłoby obniżyć VAT, podatki, CIT i na przykład? VAT i CIT,
tak. Ale na, ty nie rozumiesz idei działania, nie rozumiesz idei działania podatków w tej sytuacji.
Znaczy mi się wydaje, że całe te mechanizmy są po to, żeby stworzyć wrażenie, że państwo pomaga.
Dokładnie tak. Zenon tutaj dokładnie to zidentyfikował. To jeżeli komuś, na przykład załóżmy, że są rodzice i masz tego 500 plusa, jeżeli komuś dasz 500 zł, jesteś zupełnie inaczej odbierany niż wtedy, kiedy nikomuś nie zabierzesz 500 zł. To jest takie coś, co... Ale kurde, ja nie chcę o tym gadać dzisiaj. Chcę rozmawiać o tym, czy co ze staruszkami w Imperium Kosmicznym.
Ja ich utylizuję.
O. To jest prawidłowe podejście.
Kończysz nie wiek, ma. Nie, jest coś takiego. Kończysz wiek produkcyjny i łapatą w dupę i nawet nie do piachu, tylko do utylizacji.
Znaczy do utylizacji, czy przetwarzasz nam mydło?
Nie, z tego nie mam dodatkowych zasobów. A szkoda.
Możesz przetworzyć, jak masz odpowiednie impery, możesz na jedzenie przetworzyć punkty populacyjne na przykład.
O,
no to idealnie.
No. Różne tam są opcje z niewolnictwo. Jest, jak masz dodatek, jakieś jest pasożytnictwo, że możesz kogoś tam też właśnie w jakiś sposób rzeczyć albo skonwertować. Opcji jest dużo, tak jak mówię, w zależności od delceków, ale tak co do zasady samej jakiejś takiej długości życia szarego obywatela nie ma. Punkt populacyjny to jest taki troszeczkę abstrakcyjny koncept i bardziej jest ważna ta prędkość rozmnażania się i rozwoju, powiedzmy, nie? Bardziej to reprezentuje tą długość życia i przeżywaność, etc., etc. Długość życia mają liderzy, nie?
To ciekawe jest, co mówisz, mówiąc szczerze, bo dzisiaj natrafiłem na człowieka na jakiejś tam grupce, powiedzmy tam wolnościowej, czy tam liberalnej, na człowieka, który stwierdził, że rolą państwa jest dbanie o dobro najmniejszych nawet jednostek. Okej, tak zmora coś takiego też ostatnio z siebie wydał. I tak sobie myślę, naprawdę?
Ja myślę, że naprawdę, rola państwa jest...
Z tego, co ja słyszałem, to dla państwa jednostka to jest po prostu baza podatkowa albo siła żywa. I jak się słucha wszystkiego rodzaju geopolityków, to oni tak mówią o ludziach.
Ale to jest problem, bo my jako ludzie żeśmy pozwolili, że taka patologia zaistniała, nie? Rola państwa powinna...
Nie zgodzę się z tobą.
No jak to nie?
To nie jest kwestia tego, że patologia zaistniała. To znaczy nigdy nie było inaczej, a traktowanie jednostki podmiotowo przez państwo jest ewenementem w gruncie rzeczy tylko zachodniej
cywilizacji. Okej, zgodzę się. No dobra. No to nie wiem, czy tak nigdy nie było inaczej. Śmiem wątpić.
Nigdy tak nie było inaczej. No gdzie, kiedy? No ewentualnie możesz powiedzieć, że jeżeli miałbyś społeczeństwo podobne do Rzymu czy do greckich polis, no to tam ewentualnie państwo mogło dbać o interes obywateli, czyli jakieś
10-20%. Gdzie zaczyna się łysina? Dlaczego tu mówimy o państwie? Czy to musi być coś, co w ogóle było państwem jako takim per se, czy nie może... Nie, to jest skomplikowany temat, strasznie.
Imperium to nie są państwa w tej grze? No bo tak się zastanawiam, no bo to muszą być jakieś chyba organizmy.
A to mówi, jak mówimy o czymś, to już jest inksza sprawa, nie? Jak najbardziej, że mogą być imperia, mogą być, wiesz, umysły zbiorowe też. Więc...
Ale to mówiłeś że o tym, że są jakieś kasty, z tym ta gra nie ma możliwości tworzenia bardziej zróżnicowanych cywilizacji? Okay, fajnie, że są na przykład cywilizacje z zbiorową umysłowością, ale...
Zależy też właśnie, jaki masz model społeczny. Nie? Jedne modele społeczne potrafią na bieżąco to przekładać. Cywilizacje, jeśli się nie mylę, musiałbym odpalić cywilizacje maszynowe, na bieżąco to przerzucają. Nie zwracają uwagi na to, po prostu przeprogramowują tą swoją jednostkę. Jakieś tam paradoksalnie z zacięciem socjalistycznym, fuck the police, z jakimś zacięciem socjalistycznym cywilizacje są w stanie zmniejszyć ten okres, kiedy ktoś tam, jakiś arystokrata łaskawie przesiądzie się niżej i zostanie robotnikiem. No, czy tam jakiś urzędas zostanie robotnikiem. Musiałbyś zobaczyć, wiesz, nie chcę też właśnie wchodzić jakoś wybitnie w szczegóły.
No, kurde, nie mam czasu, dlatego pytam w ogóle, czy warto się interesować, bo jeśli społeczeństwa są, wiesz... mniej lub bardziej kalką i to zróżnicowanie jest niskie. No, wiesz, na przykład byłem swojego czasu wielkim fanem Cywilizacji. Też taki fajny model, model zamordyzmu, no ale niezależnie od tego, jaką cywilizacją byś nie grał, no to zawsze to wygląda mniej lub bardziej podobnie. Masz jakieś perki, które ewentualnie troszeczkę cię boostują to czy owo, podnoszą twoje szanse na, nie wiem, na boosta w danej erze albo jakieś inne ciekawe możliwości dodają, ale w gruncie rzeczy taktyka, strategia wygląda zawsze tak samo, nie?
Dziękujemy Cypisowi za donate'a. Te gry to jest aproksymacja. I ciężko by było... Ja wiem, do czego ty zmierzasz. Ciężko by było połączyć model rozgrywki taki, jak jest, wiesz, na jednej planszy ustawić imperium, które jest zarządzane tak jak w Majesty i tak jak jest w Cywilizacji. W Cywilizacji, tak jak opisałeś, robisz to klik, klik, klik i tak naprawdę jesteś zamordystą, bo ty mówisz każdemu chłopu, na którym polu ma mieszkać, nie? Ma działać i w ogóle. Tu pole będzie zasiane, a tu pójdzie kolej, a tu będzie ten, no, kopalnia, nie? Tak to działa, prawda?
No tak to działa. No, to jest zamordyzm. To jest duży problem Cywilizacji, pełne, że na późniejszym etapie to jest jakby właśnie, jakby problem Cywilizacji polega na tym, że w pewnym etapie rozwoju, kiedy twoja cywilizacja jest duża, najwięcej czasu tracisz na mikrozarządzaniu i ustawieniu chłopków na polu.
Tak, tak. Ale są też gry takie, w których dajesz takie tylko górne zalecenia. Żadna chyba nie jest taka idealna, ale Majesty na przykład było takie, że tam... grałeś Majesty?
Nie, co to? Nie ma czasu.
Majesty to stara gra, to wtedy jeszcze miałeś czas, gwarantuję ci. Majesty się tym różniło od tych gier, że point and click, w sensie, że mówisz tu, idź tu i ty tutaj rycerzu weź wam i tam w głowę tego łucznika, nie? To nie, to w Majesty wiesz, co robisz, żeby te chłopki zabiły tego łucznika albo goblina, który tam chodził? Dawałeś im nagrodę finansową. Wyznaczałeś nagrodę za głowę tego goblina.
Wolny rynek.
Tak, tam sterowałeś przez wolny rynek. A no teraz nie. Już widzę, jak już się trzęsiesz, nie?
Już, ja właśnie ściągam mi stalek, chłop.
No. I ciężko mi jest sobie nawet wyobrazić, że masz taką właśnie cywilizację i na przykład dajesz tutaj etyk, no tutaj będzie obniżka podatku, nie? Tutaj będzie coś tam, jeżeli zrobisz, jak to zrobicie, ten, no to nawet programistycznie byłoby ciężko ogarnąć, bo byś musiał de facto dwie gry zaprogramować.
Programistycznie nie byłoby ciężko, natomiast byłaby to gra, która daje ci bardzo mało takiego, czy to challenge'u, czy to rozrywki, czy to takiej przyjemności, bo mimo wszystko gra będzie się starała, żebyś miał z tego jakąś przyjemność, czy to właśnie w postaci jakiejś zręcznościowej przeskakiwanki, czy właśnie w grach strategicznych, żebyś jednak miał jakieś szanse, a nie, że pojawi się obajtek, który zacznie wykupywać twoje zasoby, a takie rzeczy się zwyczajnie zdarzają. Być może kiedyś taki symulator powstanie. No, w symulatorach oczywiście jest to zupełnie inna historia. Był jakiś taki symulator lotnictwa, gdzie jako DLC-ki kupujesz osobne samoloty, które są odwzorowane tak naprawdę jeden do jednego. Takie Gran Turismo wśród symulatorów lotnictwa. No tylko, że to nie jest gra, która będzie ci dawała przyjemność, wobec czego sprzedasz to dla 24 geeków na całym świecie, którzy będą mieli zwyczajnie ochotę poświęcić swój czas na to, żeby zarządzać państwem skazanym na porażkę i ani z tego zarobku nie będziesz miała nic, a jak wiadomo, rynek gier rządzi się wolnym rynkiem i chodzi o to, żeby zarabiać.
No. O nie.
Ale wiesz, co za mówiąc ludzie? W programistycznym sensie, żeby to było trudne, mam na myśli zbalansowanie tego, nie? Raz, żebyś musiał tak naprawdę wykoncypować dwie jakby to powiedzieć, dwa zestawy mechanik. I to jeszcze jest pół biedy. Problemem było to zrobić to tak, żeby to się spinało i żeby właśnie tak jak mówisz, żeby było fajnie sobie zagrać zabordystami i wolnorynkowcami, żeby były szanse powiedzmy porównywalne, nie? Ciężko no, tak, jest tylko grać, że... ciężko jest zbalansować to wszystko.
Tylko
to jest problem.
Zakładając zbalansowanie, jednocześnie wykluczasz realizm. Te systemy
ale
polityczne, które...
realistyczne.
No tak, tylko że systemy polityczne, które jeżeli byśmy chcieli, tak, sobie tutaj wrzucić tutaj monarchię, demokrację, czy jakieś bardziej złożone systemy, gdzieś tam dyktaturę sobie rzucić na wschodzie, no to, sorry, balansu między nimi nie ma.
Nie ma, ale to wiesz, guns, steel and germs, tak? Wiem, że w świecie realnym nie ma balansu, ale w grach chodzi o to, żeby jakiś ten balans był.
I właśnie dlatego Stellaris nie jest i dlatego Stellaris ani żadna taka pseudosymulacja cywilizacji nie będzie dobrym kandydatem do gry, bo to się nie sprzeda, bo to nie będzie wygodne, bo to nie będzie zbalansowane. Nagle się okaże, że populizm, dajmy na to, populizm jest najlepszym sposobem, żeby zdobyć władzę absolutną, oczywiście ściągając kraj do jakiegoś krachu.
No ale co, Europa Zachodnia próbuje, więc o co ci chodzi?
No próbuję, póki co jestem młody, jestem i to będzie bardzo pięknie wyglądało za 50 lat.
Zatańczymy sobie Greka Zorbę. Mhm. Krzycząc, jaka piękna katastrofa.
Oj tak.
No powiem wam, że trudno by to było faktycznie, to znaczy nawet wyobraź sobie różnicę w strategii, a nawet w interfejsie użytkownika, kiedy będziesz miał do wyboru na przykład cywilizację, która będzie oparta o gatunek biologiczny podobny na przykład do mrówek czy pszczół, tak? Gdzie masz właśnie jakiś tam rój, który ma jakąś tam mniej lub bardziej zbiorową, czy indywidualną, czy w jakiś sposób szerowalną świadomość, czy wiedzę, czy będziesz miał na przykład totalnie zunifikowaną cywilizację, taka jak była w tym opowiadaniu Martina, jak on się nazywał, kurczę, to fajne, czytałem je całkiem niedawno. Martin napisał takie opowiadanie science fiction, jedna jego z pierwszych. Mówi o George'u Martinie, tak? Autorze Gry o Tron, znaczy z sagi pieśni i sagi Ognia i Lodu, tak? Tak to się nazywa?
Tak.
No to ten, to on napisał takie opowiadanie, które się nazywało Piaseczniki. I on opowiadał tam właśnie, działo się to tam daleko, daleko w przyszłości i jakby Spiritus Movens byli przedstawiciele cywilizacji, która posiadała jedną świadomość. Była centralnie sterowana wręcz, tak? Czyli jakby szef, jakby istota miała możliwość kontrolowania swoich aktorów zewnętrznych, czy takich można powiedzieć pionów, którzy nie mieli własnej świadomości, to znaczy jakby śmierć piona w żaden sposób nie odbierała niczego świadomości. Po prostu ona traciła zasoby, które były potrzebne na stworzenie tego piona. Nie były to roboty, były to, można powiedzieć, takie małe bioroboty.
Jak będzie pion po polsku? Bo ja wiem, że to
nie
ma, robole z
Minecrafta. Pojęcia. Nie mam pojęcia.
Parobek.
Parobek? Coś gorzej. Tu po polsku jest niby czeladnik według, albo robotnik niewykwalifikowany. Tak jest. Tak mówi Google Translator, a moim zdaniem to jest jakiś bardziej jednak obraźliwy. Mniejsza o to.
Mniejsza o to,
ale właśnie wiesz, bardzo trudno byłoby tak naprawdę nawet w samym interfejsie użytkownika zmiany, które by wynikały jakby z samych biologicznych ograniczeń potencjalnych gatunków, które były w stanie rozwinąć cywilizację do takiego poziomu, no to byłoby bardzo, bardzo trudne, żeby coś takiego zrobić. Dlatego takie gry zawsze będą w końcu mniej lub bardziej schematyczne, tak naprawdę.
Gry komputerowe to jest w gruncie rzeczy taka walka operatorów różnych równań, nie? Skomplikowanych wzorów i wygrywa ten, który lepiej rozumie wzór, który ma w ręce i potrafi go lepiej wykorzystać przeciwko temu drugiemu, biorąc pod uwagę jakieś tam naczuja pseudolosowe zmienne, nie? I to jest to w gruncie rzeczy, ale cały czas weźmy to pod uwagę, że niby to są jakieś tam cywilizacje. To w Stellarisie masz cywilizacje, właśnie takie, o których mówisz, i są w rzeczy samej tam jakieś te różnice uwzględnione. One nie są idealne i w ogóle, ale jak na razie to ta gra chyba to najlepiej pokazuje, bo na przykład te cywilizacje nie są zdolne do migracji, nie? Albo nie da się ich porwać, bo też jest taka opcja, żeby porywać przedstawiciele innych cywilizacji, szczególnie tych mniej zaawansowanych, powiedzmy, i wykorzystywać jako niewolników, albo ich w ogóle w swoim imperium.
Ja myślałem, że chodzi o to, żeby je tam zrobić im sekcję na statku
Też można, też można. Tak, jest taka opcja, że spotykasz jakąś cywilizację, która jest pre-FTL i możesz z nimi zrobić sekcję, możesz ich porwać, żeby z nich zrobić roboli.
I wtedy taki event Archiwum X i Dana
Możesz ich, ale możesz ich demaskuje indoktrynować. Tę obecność. Możesz ich indoktrynować, słuchaj, możesz z nich zrobić AKP-owców. O. No, i tam później sobie, wiesz, twoi naukowcy tak śledzą i ci dałem raporty, że o, tutaj powiedzmy, że...
To jest problem, frakcja, wiesz. No. Tu jest taki problem, że jakby nie da się zasymulować w grze czegoś takiego, no bo wtedy możesz, nie możesz mieć wpływu na grę, możesz być tylko jej biernym widzem, ewentualnie możesz sobie spróbować założyć film. Boże. Dobra, beka, okej. Jeszcze jedno mam pytanie, bo już w końcu nie dowiedziałem się. Ja wiem, że ty potrzeba utylizujesz swoich staruszków, a ty, Zenek, jak tam w swoim imperium, co robisz? Masz dla nich jakieś PPK, OFE?
Ja przerobiłem wszystkich na roboty.
A, czyli w ten sposób rozwiązałeś problem, czyli oni
tak,
jakby...
Tak, odrzuciłem mięso.
Da, no i to jest jakieś rozwiązanie, powiem ci. To jest niezłe. Takie, ale to wszczepiane są te mózgi w te maszyny po okresie przydatności ciała biologicznego do przydatności. Ludziom fundujesz na początek taki raj, nie? Oni się rodzą, tak?
Różnie, różne są podejścia. Są dokładnie. Jest jedno z podejść takich, które fundujesz najpierw raj i jest asymilacja. I możesz później też produkować bezpośrednio te roboty. Możesz też to robić na siłę. To się nazywa bezwzględny asymilator, czyli taki Borg. Różne są opcje i ten dodatek jest. Synthetic Dawn się nazywa. I masz tam opcje różne maszynowych imperium, takie, które niszczą po prostu życie biologiczne, takie, które wszystkich asymilują, ale też jest imperium opcja grania takimi, jak to byli w Dune, w tych apokryfach Dune, czyli po prostu niańczą wszystkich, nie? Niańczą wszystkie biologiczne życie, ale tak w gruncie rzeczy to masz im się zrobić rozpierdol, nie?
No. A jest taka cywilizacja na przykład, która przerzuciła się do wirtuala? Zupełnie?
No ale to jak zupełnie, no, jakieś tam te pełne masz, nie? Które tam łażą te chłopki i tak dalej.
No masz, nie, to maszynę możesz mieć.
Wiesz co, nie wiem, chyba jest taka opcja endgame'owa, że możesz zrobić kompletne przesunięcie się do tego, do... A tak, możesz swoją cywilizację całkowicie przerobić na roboty. Koniec, nie?
No a właśnie, to jest bardzo...
A to nie, to nie to samo.
To jest bardzo to dobre pytanie. Czy Stellaris ma zakończenie?
To jeden z tych nowych, znaczy ten nowy dodatek, który będzie, to będzie troszeczkę decydował, czy ma zakończenie. Może zrobić tak, że już będzie galaktyka niezdatna do życia i tak dalej. To są te kryzysy, tak, o których mówiłem. Te kryzysy się co jakiś czas, jest ich kilka, one się powtarzają i za każdym razem są coraz to silniejsze. Więc koniec końców przegrasz, nie?
No. Powiedz mi... Bo z tym wirtualem, a propos, wiesz, po scarcity ekonomii, to w gruncie rzeczy najprościej osiągnąć taką cywilizację pozrzadkościową poprzez przeniesienie wszystkich jej członków do świata wirtualnego.
Tak, tak, świat tylko wirtualny... że wtedy mamy problem z tym, że się świat stygnie, tak? I żeby to ten czas jeszcze jakoś przedłużyć, no to trzeba zrobić takie układy, które coraz to mniej energii do zasilania symulacji zużywają, cofnąć się co do jakichś, powiedzmy, czarnych karłów, tych czerwonych karłów, czy tam brązowych karłów, bo one żrą najmniej, najpóźniej, o, będą miały najdłuższe życie, no i tam jechać z taką symulacją, nie? To okej, okay, to w ten sposób należy to zrobić, ale prędzej czy później wszystko we wszechświecie zamieni się w uproszczeniu rzecz jasna w zimne żelazo, no, nie? I wtedy dupa, nie?
Wszechświat się rozpada, prosta sprawa, śmierć cieplna wszechświata.
A może jeżeli zebralibyśmy, i tutaj już abstrahując od Stellarisa, bardziej robiąc gwałt na fizyce, zebrać dostatecznie dużo energii, żeby odwrócić ten proces?
No, to nie jest możliwe raczej.
Nie, no nie wiem, jak jest natura wszechświata. Są hipotezy takie, które mówią, że to się wszystko odwróci w pewnym stopniu. Nie wiemy, jaki jest okres długość życia protonu, neutronu. Nie wiem, czy one po prostu immanentnie muszą pierdyknąć. To trzeba jasno powiedzieć, że tego nie wiemy, nie? Na razie najbardziej sensowne się wydaje to, że będzie śmierć cieplna wszechświata. Ale to też nie jest coś takiego wyryte w kamieniu, nie?
Matrix swój podobno. Gdzieś czytałem, że właśnie Matrix jakby w swoim założeniu nie miał polegać na tym, że ludzie są trzymani w jakichś takich, wiesz, harwesterach, które wyciągają z nich energię i z tego maszyny, że tak powiem, napędzają się, bo to jest oczywiście biologiczna bzdura tysiąclecia, bym powiedział, tak? Pod tym względem ten film jest bzdurny totalnie. Natomiast jakby w pierwotnym założeniu Matrix miał być troszeczkę inną rzeczą. Miał być właśnie cywilizacją ludzką, która rozwinęła na tyle swoje technologie virtual reality, że ludzie byli w stanie przenieść się do świata wirtualnego i tam problem rzadkości przestał istnieć. I nawet jeden z agentów później, w trójce chyba, jest o tym mowa. Tylko muszę sobie odświeżyć, bo powiem wam szczerze, jak oglądałem Matrixa, nie byłem jeszcze tak świadomy, jak powiedzmy jestem teraz i pewnie te smaczki mnie ominęły, a muszę je wyśledzić. Ale jakby właśnie pod pierwotnym zamysłem jakby nie było kwestia, żeby uzyskiwać ludzi z energii, tylko to był świat, w którym ludzie uciekli wręcz do światów wirtualnych, bo światy wirtualne nie mają rzadkości, tak? Tak jak, nie wiem, w rzeczywistości nie możesz mieć sytuacji, w której każdy będzie miał apartament nad morzem, w związku z tym musisz mieć w jakiś sposób reglamentowany dostęp do apartamentów nad morzem. Te światy wirtualne takiego ograniczenia nie posiadają. Jesteś w stanie stworzyć dla każdego najbardziej...
Zrobić tak, żeby każdy miał apartament nad morzem, tylko możesz zrobić depopulację w świecie rzeczywistym.
Nie musisz, nie, dlaczego?
Ale nie w świecie rzeczywistym, żeby każdy miał apartament nad morzem, no to nie, musi być odpowiednia populacja.
A nie, no to tak, oczywiście, no to jak zrobisz, jeżeli sprawisz, że będzie ludzi tak mało, że apartament nad morzem nie będzie rzadkością, to tak.
A propos Stellarisa, to słuchaj, tam jest parę rzeczy wytłumaczonych, ale nie chcę zabijać tej fabuły, tak? Bo to nie jest bez konsekwencji, że ty opowiesz się po tej stronie mechanistycznej i zamienisz swoje imperium tam w roboty, nie? To nie jest bez konsekwencji.
W Matrixie jakby nie było takiego zamysłu, żeby zamienić ludzi w roboty, tylko chodziło o to, żeby właśnie zapewnić ludziom szczęście i równość. To było jakby celem.
Tak, robotom też nie zapewnisz szczęścia. Tam jest niestety taka mechanika, że roboty, jeżeli nie będą miały zajęcia, to zaczną się degenerować się i wymyślać jakieś głupie rzeczy, nie? Po prostu, bo to są wolne roboty.
One są samoświadome, nie?
Po prostu zaczną gwałcić małe roboty, jak nie będą miały co do roboty.
Albo robić ten najdoskonalszą maszynę we wszechświecie.
Czyli składacz tych, jak to się nazywa, spinaczy.
I reklamówek w Biedronkach.
No. To, ale słuchaj, to jest przesrane. To ten Isaac Arthur, którego uwielbiam, kiedyś taki dał koncept właśnie spinacz, ale powiedzmy, że to są reklamówki. Co taka sama świadoma inteligencja, która ma ten cel nadrzędny, żeby robić jak najwięcej reklamówek, co ona by zrobiła, nie? Gdyby tylko robiła reklamówki. Cały wszechświat by chciał zamienić reklamówki do Biedronki. To może mieć taką konsekwencję, nie?
No, zbudowałaby tą sferę Dysona tylko po to, żeby zmielić okoliczne planety i zmieniać je w reklamówki.
No, tak, tak, tak. I ja myślę, że nasze cele jako w ogóle, jako... Bo to się wydaje absurdalne, nie? Że jest jakiś mechanizm we wszechświecie i on zamienia coś w reklamówki, ale jakby się odpowiednio daleko od życia odsunąć, równie absurdalnie samo życie wygląda, nie? To też jest w gruncie rzeczy coś takiego, co wszystko próbuje zamienić w reklamówkę.
Tylko, że zauważ, że maszyny mają nad nami taką przewagę, że mogą się spauzować na pewien czas, czasami nawet na wiele milionów lat i potem się uruchomić i sobie, nie wiem, przeczekać gorszy okres w jakimś
stanie
pół snu. Myślę, że jest to na pewno dużo bardziej osiągalne niż dla biorobota.
Baterijka pada, łożyska się, wiesz, zastajają. To nie jest takie proste.
No, ale jest dużo większa skala. A też patrząc, jeżeli sobie porównamy, nie wiem, do jakiegokolwiek, dajmy na to, uniwersum fantasy, tak? Elfów, które żyją po kilkaset lat kontra ludzi, którzy żyją po kilkadziesiąt lat, to już tutaj widać pewną bardzo dużą różnicę, jeżeli chodzi o podejście do podstawowych prawideł życia.
No właśnie ciekawe, czy elfy miały artretyzm.
Dobre pytanie.
Ostatnio właśnie, teraz w niedzielę miałem ciekawą sesję RPG, gdzie właśnie tak z jednym elfem porozmawiałem, tak, i tam, nie wiem, młody, 80-letni. No i tak mówisz, no, że jeszcze wiele, wiele set lat życia przed tobą, a twoja szyja i moje jest równie podatna na ostrze. To co ty jesteś tak pewien swojego długiego życia?
Dokładnie.
Aleś mu powiedział.
Tak to wygląda i no powiem wam tylko tyle, że nawet nieśmiertelni mogą być śmiertelni. Bardzo fajny obrazek ze Stellarisa wrzucę na pożegnanie. Bardzo właśnie a propos tych samoświadomych robotów. Ja wiem, że to nie jest coś wybitnego arcydzieło, ale muszę powiedzieć, że mnie tak zwyczajnie po prostu w pewien sposób wzruszył, jak zobaczyłem tą tutaj tego robota, który się tak patrzy we własne odbicie. Już kiedyś na ten temat gadaliśmy. Ciekawe, czy dożyjemy takich czasów, czy w ogóle coś takiego jest wykonalne w tym wszechświecie. Ale Stellaris to jest właśnie taka gra, która nie jest takim chamskim 4X-em, ale też ma fabułę i zmusza do myślenia momentami. Gorąco polecam. I jeszcze taka jedna refleksja. Powiem wam, że owszem, ma być Nocny Marek w Zamyśle audycją taką newsową. Mało tych newsów było dzisiaj, ale kurde, jak Boga nie kocham, od kilku dni śledzę te newsy i nic takiego się kurde nie dzieje w tym kraju, nie? Cały czas jest powtórka tego wszystkiego, tylko że jakieś nowe interesy.
No, była jakaś marsz wolności był teraz w weekend na przykład.
No i bardzo brzemienny w skutkach, no strasznie po prostu.
Nie wiem, czy brzemienny w skutkach, bo o żadnych gwałtach nie słyszałem i chyba też nie było tam zbyt wiele kobiet, ale na pewno się odbył.
Ale były granaty hukowe i były kamienie rzucane w policję.
A to wtedy się zmieniał ten marsz w marsz na szybkości.
Marsz bystrości.
No także nie mów, że nic się nie dzieje. No, coś się dzieje. No i ten bon gastronomiczny, tak jak doczytałem, na szybko to ma działać jak ten turystyczny, tak? Czyli dostaniesz jakąś tam kwotę do przewalania w restauracjach. No, jak się ma znajomego w gastronomii, to łatwo w sumie wyciągnąć ten hajs. Tak sobie stwierdzam. No dobrze, lubię taki news.
A tutaj Grzesiu jeszcze zaznacza ciekawą rzecz i jeszcze Wozu zostań z nami dosłownie na minutkę, bo zaraz kończymy. Elfy lokują pieniądze w OFE na starość.
No to jest dobre pytanie, no bo wiesz, elfy nie, przynajmniej te tolkienowskie żyją wiecznie. Tak, więc tutaj jest problem, kiedy faktycznie kończy się wiek produkcyjny dla elfa. I w jaki sposób społeczeństwa elfickie określają wskaźnik zatrudnienia? To jest dobre pytanie.
Taki wiek emerytalny dla elfa. Ile tam zgromadzonych dóbr?
No. A to jest problem, powiem ci, bo wiesz, gromadzić dobra to jest jedno, no najgorsze to tak dobra stracić, nie? No bo wiesz, no co z tego, że ty oszczędzasz na przykład, nie wiem, w OFE, w ZUS-ie, czy w jakimś czymś innym, jak w międzyczasie twoje państwo najadą orkowie, wszystko zrabują, akcje firm staną się bezużyteczne. No wyobraź sobie, że nie wiem, miałeś akcję w jakimś tam gondolińskim, nie wiem, warsztacie jubilerskim, nie? A tu jeb ci tam meteorytem i co? I bezwartościowe. I oszczędności na emeryturę poszły się chrzanić, nie? Także tu stabilność to jest podstawa, nie?
I tej stabilności nam sobie wszystkim życzymy. No to co, panowie, kończymy powoli.
Kończymy. Z możliwym wyjątkiem składu Nocnego Marka, bo ja bym dalej postulował, żeby on był jakiś taki, niech to nie jest wyryte w kamieniu, ale troszeczkę rotacyjnie, nie? Żeby tam się zmieniało, żeby tam powiedzmy, że za 2 tygodnie z krawcem by ktoś inny niż potrzeba poprowadził.
To ja mam pomysł. No. Ty z krawcem za tydzień.
No to jest jeszcze za wcześnie. Może kiedyś.
Niektórzy lubią, jak świat płonie.
No, wiedziałem, że to zaproponujesz. Kurde, wiedziałem. No, nic,
no może nic, wam tak. Się coś uda razem uszyć.
Już żeśmy kiedyś uszyli, nie? To nie ma wątpliwości, że się uda.
Dziurawe skarpetki.
No. Ja postuluję kombola z krawcem za 2 tygodnie. O.
Za 2 tygodnie to w ogóle będzie gdzieś w okolicach rocznicy smoleńskiej, więc będzie dość chodny temat.
Za 2 tygodnie.
A tymczasem Marciś...
Wielkanocny? Będzie Wielkanoc, tak.
Tak. A tymczasem Marcisins 7 zaprasza na afterka na Discordzie. Także ja również zapraszam. A tymczasem, panowie, jakieś ostatnie głosy?
Ogórkiem się nie ogolisz.
Czyli ktoś próbował.
Mhm. Ogórek wygląda jak golarka taka.
No to ładne macie ogórki ja tam u siebie.
A wódz próbuje teraz coś mądrego wymyślić, misesowego i tak mówisz, skacze kurde ten wolnorynkowy neuron teraz, znaczy ten napięcie na neuronie, tak cyk, 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 cyk. I co? Lej, radio nie znosi ciszy.
Nie mam ciszy wolnorynkowej weny, chciałem tylko powiedzieć, że oj. Dobra, krzy monopol na świecie. Tak, coś takiego. Muszę nad tym popracować. A poza tym jedyny dobry monopol to ten taki, który jest otwarty całą dobę.
O, no to widzisz, w końcu mnie zaorałeś.
No. Ej, już łapię. Dogadać się z najbliższym monopolowym, żeby sobie dopisał do PKD restaurację i upłynnić środki z bonu restauracyjnego.
Ty to kombinujesz.
Dobra, moi drodzy, ja się żegnam z Panem Bogiem.
Dzięki wielkie za współpracę. Trzymaj się na razie, cześć i trzymaj się wodzu. Tenogolce Balbince. Na razie, cześć. No i to był nasz wesoły skład nocnego Marka. Popłynęliśmy ostro. Mam nadzieję, że zachęciłem was odrobinkę. My zachęciliśmy nawet bardziej Zenon niż ja do zapoznania się z niesamowicie ciekawym uniwersum Stellarisa. I zastanowiliśmy się wspólnie nad jakimś superbohaterem, którego moglibyśmy z Polski wydobyć na turniej walk, żeby wygrał w imię wszystkich Polaków. To też jest dość charakterystyczne i zjawiskowe, że tu nie chodzi o samą walkę, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, chodzi o to, żeby zwyciężyć, chodzi o to, żeby wygrać, a tymczasem, moi drodzy, wygląda to jak wygląda, więc... Tak się powoli żyje w tej Polsce. Ja się z wami żegnam. W czwartek się znowu usłyszymy, tym razem na luźnych gadkach. W środę z Mora i Błażej. We wtorek nigdy nie wiadomo co. W piąteczek krawiec, a potem zobaczymy. Także dzięki wszystkim donatorom i następnym razem nie, wodzu, ta gra jest za dolara albo za 12 dolarów, gdzieś tam wklejałem linka do bundla, na Humble Bundle jest dostępne, więc jak będziesz miał czas, jak będziesz miał ochotę, to zapraszam, bo naprawdę warto, ale nie chcę też za bardzo zarazić tym swoim zajaraniem i popełnić ten błąd, który kiedyś wobec mnie popełniono, co wspominałem przy okazji filmu Avatar. Ja się z wami na dzisiaj żegnam, życzę dobrej nocy i za chwilkę sobie odpalę Stellarisa, żeby rozpocząć swoją pierwszą w swojej kosmicznej przygodzie wojnę, bo to jedyne wojenki, które póki co znoszę, a tymczasem żegnam się z wami, na razie, trzymajcie się, buźka, serduszka, do usłyszenia, cześć!